Wow, ale się działo, mówię wam. To był dopiero czas. Aż trudno jest to ogarnąć i powiedzieć w kilku zdaniach. To, co przeżywaliśmy, to, co się działo w czasie tego turu modlitewnego, czyli tej modlitewnej podróży. W każdym miejscu, gdzie byliśmy, po prostu to były niesamowite po prostu wrażenie, niesamowite doświadczenia, niesamowite takie momenty spotkania się z Bożą obecnością, spotkania się z takim naszym pojednaniem między naszymi narodami, pokutą przed Bogiem również, jak również takim proszeniem o przebaczenie naród żydowski, ponieważ w każdej grupie byli też przedstawiciele Żydów, tacy, wiecie, z pochodzenia, z przodków, jak również oni jako reprezentujący mesjańską społeczność, bo to są ludzie, którzy bardzo dużo w tym temacie się modlą, więc po prostu stawaliśmy tam i również tak ku takiemu przełamaniu duchowemu mówiliśmy w tym momencie my jako Polacy, stojąc na tej polskiej ziemi, która była czasami splamiona krwią Żydów z powodu, znaczy przelaną przez Niemców, czasami przez Polaków, czasami przez Polaków, Ukraińców i Niemców, czasami jeszcze Rosjan w tym miejscu, różne to były miejsca, wiecie, to jest... Wracamy historię do pewnych rzeczy. Dlaczego wracamy historię do pewnych rzeczy? Mija 70 lat. To jest taka znamienna biblijna data, kiedy mija czas, kiedy minął czas niewoli narodu izraelskiego w Babilonii. 70 lat mija po wojnie, mija 70 lat po tych wydarzeniach. Jest tak jakby nowy etap, który Bóg otwiera przed naszymi krajami. Dlatego miejsce modlitwy, znaczy moment modlitwy z innymi narodami w tym miejscu był bardzo znamienny. I powiem wam, że my potrzebowaliśmy tego przebaczenia od nich. Nawet dla naszych serc potrzebowaliśmy tego przebaczenia. Kiedy ty stajesz oko w oko z kimś, to jest inaczej. Bo wiesz, o taką osobę stoimy w kościele, mówimy sobie o pewnych rzeczach, potem mówimy, no my Panie Boże, my przepraszamy Ciebie. I co z tego? Powiedziałeś coś tam, a właściwie tak to nie zmieniło twojego życia, nie? Ale kiedy stoisz przed tą osobą, której dziadków czy pradziadków po prostu zabili, być może w tym miejscu, być może w innym miejscu, a być może ty jesteś z pokolenia jedną z tych osób, które również brały w tym udział, to troszeczkę rzeczy, kiedy ty mówisz, proszę, wybaczcie mi za to, co się stało. A oni mówią, tak, wybaczamy tobie w tym momencie. Wybaczamy tobie, wybaczamy wam, wybaczamy temu miastu, wybaczamy tej ziemi, wybaczamy temu narodowi i błogosławimy z serca ten naród, aby się rozwijał, aby był zdrowy, aby był wolny, aby nie było jakichś chorób po prostu pokoleniowych i tak dalej, jakichś presji, jakichś trudności w danym miejscu, czy w danej społeczności, danego miasta, czy w danej ziemi. To jest niesamowite przyjąć tą łaskę przebaczenia. Wiecie, czasami miałem takie doświadczenie, że jeszcze zanim się skończyli modlić, to ja miałem ochotę podskoczyć po prostu i wpaść im w ramiona i powiedzieć dziękuję za to, że przebaczyliście na tej ziemi, stojąc w tym miejscu. To jest tak cenne, wiecie. I tu nie chodziło tylko o jakąś taką... Kolejny raz wypełniłem jakiegoś miejsca modlitwą. Chodziło o to, żeby pewne rzeczy zmienić również w duchu. Z jednej strony my przeżywaliśmy coś dla nas, ale również zmienialiśmy coś w atmosferze duchowej. Oczywiście to może być dla niektórych taka rzecz, jedni bardziej czują, inni mniej pewne rzeczy czują. No i na tym, co czujemy, nie można budować jakiejś takiej niesamowitej teologii, aczkolwiek jednak no, jesteśmy duchowymi osobami, mamy duchowe przeżycia. Tak? Emocje mogą być różne, ale jeżeli ty coś duchowo przeżywasz, to widzisz po prostu, co się działo. I wjeżdżając nawet do jakiejś miejscowości, już odczuwaliśmy, tak nam Bóg dawał po prostu, odczuwaliśmy atmosferę duchową tego miejsca. To było niesamowite. Ja pierwszy raz tak wyraźnie pewne rzeczy czułem. Myślę, że Bóg dał nam takie namaszczenie, żebyśmy rozumieli po prostu w duchu pewne rzeczy, pewną atmosferę duchową, czy jakieś, myślę, że to można też powiązać z jakimiś zwierznościami, które są na tym miejscu. I kiedy modliliśmy się, na początku po prostu modliliśmy się w duchu, tak żeby wejść w te rzeczy duchowe, zobaczyć, co Duch Święty, w jaki sposób Duch Święty będzie nas prowadził, co Duch Święty wkłada w nasze serca, aby później powolutku tak zacząć się po prostu modlić w wolności zupełnie, to nie było żadnego schematu, w wolności, żeby każdy modlił się tak jak Duch Święty mu kładzie na serce. Potem bardzo często było tak, że właśnie prosiliśmy o wybaczenie. Przedstawiciele Izraela przebaczali nam. przyjmowaliśmy to przebaczenie jak miód do serca. Potem prawie zawsze śpiewaliśmy Szma Izrael na tym miejscu. Prawie zawsze kończyło się to takim czymś, że po prostu jakby nas Bóg wziął z jednego miejsca w drugie miejsce. Zupełnie jakby inna atmosfera po prostu. Jakbyście, wiecie, jakby tak jak dzisiaj widzisz taką pogodę po prostu taką deszczową, trochę smutną, jakby nagle w tym momencie zaczęło świecić słońce, lekki wiaterek i słowiki śpiewają. Prawie zawsze tak w duchu odczuwaliśmy to miejsce. Więc to było coś takiego, że weszliśmy do miasta w innej atmosferze, a wyjeżdżaliśmy z tego miasta w innej atmosferze. Więc to totalnie zmieniało atmosferę wokół nas. Były niesamowite przeżycia, powiem wam, że każdego dnia, po każdej modlitwie wracaliśmy do miejsca, gdzie nocowaliśmy. To nawet ciężko było usnąć czasami. Tutaj, kiedy spaliśmy dwie noce w Świdniku, bo mieliśmy to spotkanie tutaj, jak wróciliśmy do Świdnika, później w Lublin i znowu wróciliśmy i później pojechaliśmy do Londynia. Powiem wam, że drugiej nocy, jak byłem w domu, to musiałem przyjechać, już było gdzieś dobrze po północy. Usiadłem sobie w kuchni i najpierw musiałem sobie posiedzieć 15-20 minut. Po prostu było tyle emocji we mnie, że nie mogłem, wiedziałem, że i tak nawet nie zasnę, bo już poprzedniej nocy próbowałem, leżałem i nie mogłem zasnąć długi czas. To nie to, że ja mam problemy ze snem, bo akurat nie jestem człowiekiem, że miał problemy ze snem. Po prostu było tyle przeżyć. Wiesz, jeżeli jesteś na nabożeństwie i przeżyjesz raz uniesienie Duchem Świętym i po prostu jakieś fajne rzeczy, to jest super. No drugi raz wieczorem, to też jest super. Ale jeżeli przeżywasz to 10 razy w ciągu dnia i jeszcze jest to związane po prostu z jakimś pojednaniem między narodami i po prostu przebaczeniem i takimi niesamowitymi rzeczami, które otrzymujesz prosto od Boga w tym czasie i potem jeszcze widzisz, jak ludzie tańczą, pląsają, skaczą, wykrzykują i ty jesteś w tym wszystkim. I potem za 15 minut, czy za pół godziny znowu, czy za dwie godziny jesteś w innym miejscu i znowu jest taka sama historia, że wchodzisz w jakieś miejsce trudne w duchu, zaczyna się modlić, zaczyna się przełamywać, a potem przychodzi to przeżywanie po prostu przełamywania tego miejsca. Przychodzą łzy, przychodzi po prostu też przychodzi taka radość, a takie poczucie właśnie, że coś wzięliśmy, coś zrobiliśmy i kończysz znowu tańcząc, pląsając, wykrzykując, chwaląc. I zjedziesz znowu w inne miejsce i znowu jest taka sama historia. Wracasz do domu i mówisz, Boże, wow, ale się działo po prostu. Niesamowite, aż musisz to wszystko przemyśleć. Mam też na myśli, abyśmy zrobili jakieś notatki, żeby to gdzieś nie zapomnieć. Nie? Mamy mnóstwo zdjęć i te zdjęcia powoli się też ukazują na stronach facebookowych, akurat na moich nie, bo ja tam trochę Facebook ostatnio odłożyłem, ale myślę, że coś tam zamieścimy. Od naszych przyjaciół z Ukrainy tutaj widzimy cały czas takie zdjęcia, że pokaż to z tymi flagami, proszę cię, wiesz? Jakbyś mógł tam od kostki, bo to jest też znamienne. Czarek ma też z Majdanka. No Majdanek był szczególny też. Też tak, myślę, że cieszę się, że byliśmy w czterech barakach na Majdanku, ponieważ, wiecie, jeździć przez parę dni po takich trudnych miejscach i być w kilku obozach zagłady, a jeszcze dla ludzi, którzy mają korzenie żydowskie, wiecie, to naprawdę to jest trudna rzecz, nie? To po prostu, wiesz, no wyobraź sobie, że jedziesz raz, łamie ci to serce, potem się modlisz, jesteś podniesiony. Jedziesz drugiego dnia, znowu ci to łamie serce, znowu jesteś podniesiony. Trzeciego, czwartego razu już nawet nie chcesz. Ja tak czasami mieli, że nawet czasami już mówili, ojej, to jest trudne przeżycie. Dla nas to też było trudne przeżycie. Wiecie, to była taka troszeczkę praca trudna, nie? Ale tu nie chodziło o to, czy ja coś przeżywam. Chodziło o to, żebyśmy przeżyli coś, co zmieni atmosferę nad miastem. Wyobraźcie sobie, nad miastem czy nad krajem. To jest w lesie. To są flagi polska, izraelska. Widzicie troszeczkę? I tak położony jest szofar na tym, nie? Skrzyżowane są troszeczkę, nie? Tak się modliliśmy po prostu wokół, stojąc tak. I te zdjęcia teraz ukazują się na Facebooku. Takich rzeczy jest mnóstwo, nie? Pośród nas, nie? Kiedy stoimy w grupach i razem się modlimy. Bardzo ważną rzeczą, że modlitwa miała miejsce przed turem modlitewnym. Jest reportaż, oni gdzieś to mają zamieszczone na stronie, przez Facebook też to można znaleźć. Jest reportaż z Wołynia, kiedy to Ukraińcy prosili nas, Polaków, o przebaczenie na tym miejscu. To jest dokładnie w tym miejscu, kiedy w 2009 roku, nie, czekaj, kiedy, w którym to roku? Na Wołynia. Tak? Niewski, to musiało być 90. Stawiali pomnik, bo to było takie znamienne miejsce. Także byliśmy w miejscu, gdzie prezydenci Polski i Ukrainy też razem byli przy stawianiu pomnika wspominającego te wydarzenia wołyńskie. Oczywiście to są rzeczy dosyć trudne, ale myślę, że tam była jedna modlitwa jakby po stronie Ukrainy. Później my byliśmy w Bieszczadach, w Łopience, gdzie Polacy też odpowiedzieli tą akcją Wisła, czyli też tam były trochę się krwi przelało, jak i po prostu w okrutny sposób i niesprawiedliwy sposób, bardzo niesprawiedliwy sposób. Cały naród, tam było dużo Ukraińców, no, też Białorusinów wśród tych Łemków i tych, tych ludzi, którzy tam mieszkali. Tam akurat w Bieszczadach niedużo było ludzi żydowskiego pochodzenia. Oni zostali po prostu wywiezieni stamtąd i po prostu bez niczego zostali. I chcieliśmy po prostu, ponieważ to była odpowiedź polska na sprawy te wołyńskie, prawda, po wojnie, chcieliśmy dotknąć tego, żeby dotknąć czegoś, co jest w duchu między naszymi narodami i żeby przyszło pojednanie. I powiem wam, że to było niesamowite. Ja po prostu tak nawet jechałem tam do tej Łopienki, to było prawie godzinę czasu od Lesko. Takiej trudnej drogi, później jeszcze taka gruntowa droga i to sobie jechałem i myślę sobie, ojej, tyle czasu jedziemy w to miejsce, wiecie, w trzy samochody, tak? Czy nawet później czwarty dołączył jeszcze, tak, czwarty jeszcze dołączył. I myślę, taki kawał drogi jedziemy, a może ta modlitwa jakoś nie wyjdzie i tak dalej. Wiecie, tak czasami człowiek myśli, takie wątpliwości, może coś nie pójdzie. I po prostu takie poświęcenie robimy dla wszystkich nas, a to może, wiecie, a co sobie ludzie pomyślą, nie? Wiecie, o co chodzi, tak czasami myślisz. Ale myślę, nie, no postanowiliśmy, to jedziemy. Stanęliśmy tam w modlitwie, zaczęliśmy się modlić, zaczęliśmy pokutować przed sobą nawzajem, prosić siebie nawzajem o przebaczenie tych wydarzeń, które były między naszymi narodami, żeby przyszło pojednanie. Atmosfera się między nami zmieniła. Zawsze taki czas kończyliśmy też tym, żeby się po prostu przytulić i błogosławić i wypowiadać te błogosławieństwa nad sobą, aby wypowiadać błogosławieństwo nad Ukrainą, żeby wypowiadać błogosławieństwo nad Polską z jednej strony. I to było niesamowite, wiecie, bo kiedy Bóg naprawdę w szczery sposób cię w tym prowadzi, to jest to po prostu zmienia atmosferę. I myślę, że to są takie klucze, wiecie, takie pierwsze kroki, które my wykonaliśmy, tak? Zanim czasami pomiędzy narodami będzie takie, wiecie, taka zmieni się po prostu coś w duchowej atmosferze. Czasem Kościół musi w czymś stanąć. I to jest tak, że Kościół staje, coś zmienia i teraz oczekujemy cudów. Jeśli chodzi o takie świadectwa potwierdzające, oj, to by było ich cała torba, to trzeba byłoby opowiadać, jakbyśmy tak wracali do każdego wydarzenia, zaczęli analizować je. Ale może zacznę w ten sposób. To, co bym chciał też powiedzieć. Bo tak tutaj kilka rzeczy powiedzieliście, żeby właśnie być prowadzone przez Ducha Świętego i otworzyć się do Ducha Świętego. Wiecie, ja myślę, że tak jak doświadczam przez całe swoje życie i tak czasami w końcu dochodzisz do pewnych wniosków, później znowu zapominasz, potem znowu dochodzisz do tych wniosków. Wiecie, ja myślę, że wystarczy być dokładnie w tym nurcie, w którym Duch Święty jest, żeby go doświadczyć. On tutaj jest, nie ma problemu. On tutaj jest bardzo mocno. Nie ma czegoś takiego, że Jego nie ma tutaj. On tutaj jest, tylko my nie rozpoznajemy Jego i nie płyniemy w Jego namaszczenie. Dlatego nie odczuwamy Jego namaszczenia. Ale On nie ma problemu żadnego, żeby się teraz wylać na nas. To jest kwestia tego, żebyśmy rozpoznali, nauczyli się dokładnie to, co On w tym momencie robi. I czasami się wypocimy, zmęczymy i różne sytuacje są na zgromadzeniach. Gdzieś nie możemy złapać tego prowadzenia. Oczywiście czasami to są też takie przeciwności, czasami namieszać w naszej atmosferze pomiędzy nami, żebyśmy nie mogli w to wejść, nawet jeżeli my bardzo się staramy, nie? Ale jeżeli uda nam się w końcu wskoczyć w ten nurt Ducha Świętego, to jest niesamowicie. I to jest też, to jest zależne nie tylko od mówcy, ale po prostu od nas wszystkich. Tutaj podam taki przykład warszawski, mogę o tym powiedzieć? Mogę o tym powiedzieć, nie? Podam ten przykład warszawski. Otóż wiadomo, że w Warszawie było podsumowanie, piątkowe podsumowanie na erew szabat, tak to się nazywa, czyli rozpoczęcie szabatu i później sobotnie podsumowanie zorganizowane przez społeczność Pawła Tarnopolskiego, czyli oni tworzą taką mesjańską społeczność. To jest też KHWE. Sobotnie podsumowanie też po południu w sobotę też w Warszawie. Także myślę, dobrze, że się te dwa spotkania odbyły, tak dzisiaj myślę. Dobrze, bo tak pierwsze to było takie troszkę przełamywanie, a później już było takie świętowanie. I wiecie, czasami jest tak, że tak, ludzie przychodzą i mówią, co to jest w ogóle, jakaś kijowska społeczność, wpadli tutaj, tańcują po prostu, krzyczą, wykrzykują stroje, pieśni po prostu, jeszcze ukraińsko-polskie. Nie wszyscy w ogóle mówią, a mówią, tak jak ja mówiłem, a po co, ale dlaczego? A dlaczego niby po ukraińsku, a dlaczego niby po żydowsku? Co to my nie mamy swoich pieśni polskich, co to Bóg nie może, Duch Święty nie może po polsku działać u nas? A no może. Ano może. Tylko jakoś tak słabo nam to wychodzi czasami, nie? I tu nie chodzi o to, że to ma być ukraińsk, po ukraińsku, bo to akurat jakby nie ma takiego znaczenia. Chodzi o to, że oni ze względu na to, bo tu nie chodzi o Ukrainę tylko i wyłącznie, tu chodzi przede wszystkim o mesjaństwo. O Kościół mesjański. O to, że Kościół, dotykając żydowskiego tematu, dotykając żydowskich świąt, dotyka się namaszczenia Bożego. I to namaszczenie, które do tej pory miał, nagle zaczyna wzrastać. Dużo więcej niż wcześniej miał. I zaczynają przeżywać te rzeczy. A że Duch Święty lubi tańce żydowskie, możecie powiedzieć, a dlaczego Duch Święty lubi tańce żydowskie? No nie wiem dlaczego. Ale kiedy my zaczynamy tańce żydowskie, to Duch Święty się wylewa.
Dlatego, że on oddaje skierowane
tak.
Nie na rozrywkę,
tak.
Te tańce, one są skierowane na oddanie chwały Bogu.
I mają praktycznie tysiącletnią, czy dwutysiącletnią, może nawet trzytysiącletnią tradycję.
Tak.
Duch Święty. Żaden naród nie był w chwale Bożej w ten sposób jak Izrael. Nigdy. Żaden naród. Nie, żaden naród nie ma takiego dziedzictwa, tylko Izrael. Tylko Izrael jeden jedyny na przez cały świat, przez dzieje ludzkości na ziemi, tylko oni nieśli czystość Bożego namaszczenia i czystość Bożej chwały. Żaden inny naród nie miał w tym udziału. Rozumiecie, o co chodzi? Oni byli zobowiązani. To był obowiązek nieść to namaszczenie. Rozumiecie? Komu, a z drugiej strony jest napisane, komu wiele dano, od tego się wiele wymaga, tak? Oni dostali bardzo dużo, od nich się bardzo dużo wymagało. Od nas się tyle nie wymaga, od naszego polskiego narodu tyle nie było wymagane. My sobie po prostu wchodzimy w chrześcijaństwo i jest fajnie. Dla nich to nie było nic fajnie. Zresztą widzimy, tak? Te modlitwy też są związane z tym tematem. I kiedy Kościół Boży dotyka się namaszczenia, to namaszczenie wzrasta i zaczynamy radować się z tym. Tym namaszczeniem, że zaczynamy go po prostu przyjmować, zaczynamy go przeżywać. Dlaczego Duch Święty się porusza w pieśniach żydowskich i w tańcach żydowskich? A dlaczego nie tak jakoś czasami też się porusza w naszych takich, można powiedzieć, no, europejskich, czy jakichś tam angielskich, amerykańskich? Ja to rozumiem, ale wiecie, widzę, że kiedy dotykamy się mesjaństwa, jest coś bardzo, bardzo, bardzo szczególnego. Bardzo szczególnego. Wiem, że nie wierzycie mi troszeczkę jeszcze na to.
Wierzę.
Kto nie doświadczy, nie uwierzy. Tak jest. Kto nie doświadczy, nie uwierzy. Ja pojechałem na Ukrainę i powiedziałem, Boże, a dlaczego tak? Dlaczego tu jest taka atmosfera po prostu, tak niesamowita i to jeszcze właśnie na Ukrainie i przez mesjaństwo? Dlaczego tutaj tak jest? Bo ja byłem na Ukrainie w innych kościołach. Tam, gdzie nie ma tak mesjaństwa, jest tak samo tradycyjnie jak w Polsce. Jest tak samo tradycyjnie jak w Polsce. Nic się nie zmienia. No może jest więcej ludzi, mają większe kościoły, bo łatwiej im się po prostu zebrać i jakoś takim są narodem, że po prostu szybciej się po prostu zbierają. Ale niczym się nie różnią od naszych polskich zborów. To jest zwykłe zbory. Dlaczego mesjaństwo? Dlaczego? Dlaczego temat Izraela? Dlaczego temat Żydów? Kiedy dotykasz się tego tematu, namaszczenie w twoim życiu wzrasta. Boże serce jest skierowane na Izrael w czasach ostatecznych. I kiedy ty zaczynasz to rozumieć, zaczynasz rozumieć Boże serce na ten czas. Na ten czas. I zaczyna to przepływać przez ciebie. I ty pierwszy zaczynasz z tego korzystać. Ty pierwszy zaczynasz się tym radować. Rozumiecie, o co chodzi? Ty pierwszy po prostu dotykasz się tego. Więc o Warszawie też odczułem coś takiego, że nie wszyscy byli przygotowani, wszyscy rozumieli, a dlaczego? Nie, no my byliśmy fajnie tutaj, wiecie, ci modlitewnicy, te społeczności, które były zaangażowane w tur modlitewny i od lat mają już kontakt z KEMO Kijów i nie tylko z KEMO Kijów, bo też i Kaliningrad, też i Petersburg i inne, Mińsk, Grodno chyba też tam. Z Moskwy też to, ale z Moskwy chyba mało przyjeżdżają akurat ta społeczność do Polski. Tam ci z Kaliningradu to przyjeżdżają dużo do Gdańska, nie? Więc ci jakby są otwarci, dla nich jest to już zrozumiałe, nie? Dla innych po prostu tak jak dla mnie pierwszy raz, jak pojechałem po prostu, wiecie. A o co chodzi? Dlaczego tak, nie? Więc taki, troszeczkę się czuło tak, że my się modlimy, tu uwielbiamy, tańce po prostu, ale czuło się po prostu taką pewną, taki troszkę jakby opór, tak mocno w modlitwie, wiecie, uderzaliśmy w tym uwielbieniu, mocno, tak szła już taka, wiecie, takie uderzenie młotem w skał, uderzaliśmy i tak czuliśmy, że trzeba uderzyć, ale jeszcze jakby nie przychodziło przemawia. No i tak myślę sobie, kurczę, coś nie wychodzi, nie? Tak odczuwałem to zresztą I przy okazji, tak jak poprosiłem Roberta i Piotrek też koło mnie siedział we trzech, mówimy, chodź się pomodlimy po prostu, bo tak poczułem, żeby się o to pomodlić. Takżeśmy się zgodzili w modlitwie, pomodliliśmy się. No i akurat zaraz po tym wychodzi brat Borys Gryszenko. I powiem wam, to jest niesamowite, kiedy ktoś w taki sposób potrafi przełamać atmosferę. Zupełnie niekonwencjonalny, religijny, nie? Bo my jesteśmy często przyzwyczajeni, że mówca to tam, wiecie, elegancko po prostu tego powie, ładne kazanie, wszyscy tam powiedzą halleluja, amen. Po prostu potrząsną rękę pastora i pójdą do domu. I o to chodzi, nie? Czasami tak nam się wydaje. Takie mamy stereotypy. A on wychodzi, zaczyna śpiewać, zaczyna tańczyć po prostu, zaczyna się radować. Ludzie po prostu, wow, dawaj! I znowu nas po prostu do przodu. Znowu zaczynamy tańczyć i chwalić Boga. Havana Gilla, tak? Jak w mieście coś tam bracia żyją, tak? Jak to? Jak хорошо. A bo to było w czasie, bo akurat była zbierana kolekta, prawda? I akurat on to przedłużył. Ale wiecie, ja tak spojrzałem się po prostu na Piotrkę i mówię, ten człowiek wie, co robi. On odczuwał tą ciężkość atmosfery. I on wiedział, że jeżeli Duch Święty w tym momencie nie uwolni, po prostu nie da wolności, nie wyleje się przez wolność Bożą, to my wyjdziemy stąd po prostu nie do końca usatysfakcjonowani, nie do końca zbudowani. Tak czasami jest. Musimy to rozumieć, że ta atmosfera musi się przełamać, żebyś ty coś w duchu wziął. To są duchowe rzeczy, to nie są tylko kwestie emocjonalne. Nie? No i później coś zaczął mówić po prostu. No, w kazanie było... Oj, dotykał po prostu takich rzeczy, że aż ziemia się zatrzęsła. Ale on to potrafi tak robić po prostu, że naprawdę dla mnie to jest niesamowite. Moment był taki, to jest warto myślę, że tak troszkę przytoczyć. Miał przed sobą mikrofon. Ten mikrofon był zepsuty, tak może pokażę, nie? Ten mikrofon, tak na początku trzymał go tak, potem włożył ten mikrofon tutaj, nie? I sobie tak trzyma, a ten mikrofon tak... No to on sobie tam go poprawił, nie? I tam coś dalej mówi. I w końcu on mówi... I gościom tak poprawiał, nie? Przychodził, nie? Przeszkadzał i znowu mu ten mikrofon mówi. Mówi, a on to mnie coś... jak to zaczął mówić? On mówi, że... Ten statyw mówi, przemawia do mnie ten statyw, to ja tak mam się taki być uniżony i tak się kłaniać po prostu przed Bogiem, nie? Rozumiecie? I coś tam, ten gościu coś mu poprawiał i obok była taka kazalnica z takim jakimś przykryciem. Ta kazalnica się trzęsła, no bo ten przychodził, poprawiał coś tego. Ten się kłania, ten się trzęsie, mówi. Tak on ze mną, mam być taki pokorny i trzęsie się przed Bogiem, nie? Ale przez to po prostu, a później mówi tak, a później dalej mu ten drugi statyw, o, i mówi tak. Mówi, najpierw pokora, później trzęsiesz się przed Bogiem, a później umocni, że już jesteś stabilny, nie? Ale to tak, musicie to obejrzeć, to jest tak, tak po prostu fajnie pewne rzeczy pokazywał. Wiecie, to dla mnie, może to nie jest ta sytuacja, więc to troszkę inaczej wygląda. Ale chodzi mi o to, że jest to brat, który naprawdę, to nie chodziło o jakiś żart, to nie chodziło o ten żart. Chodziło mu o to, żeby po prostu troszeczkę przełamać atmosferę. To jest człowiek bardzo niereligijny. A pewne takie schematyzm religijny nas bardzo ogranicza w naszym życiu. Bardzo ogranicza. No? I potrzebujemy czasami naprawdę takiego wyzwolenia, żeby wyjść po prostu z tej naszej takiej stworzonej takiej klateczki małej po prostu, jakichś tam stereotypów, żeby naprawdę poczuć się w duchu wolnym. Kiedy czytacie Stary Testament, prorocy, kiedy byli napełnieni Duchem Świętym, oni też tańczyli, tak? Saul między prorokami, tak? On jak się zachowywał? Dziwnie się zachowywał. I dlatego, jeżeli ciebie coś związuje i wolisz być taki pod krawatem, rozumiecie, to czasami nie wejdziesz w namaszczenie. Musisz pozwolić, żeby namaszczenie przez ciebie przepłynęło i pozwolić, żebyś był wolny w tym. Dlatego, kiedy, widzisz, oni po prostu wchodzą po żydowsku, podchodzą do Boga. Bóg jest ich tatusiem. Tak. Nas naszym również, bo my też jesteśmy wszczepieni w to drzewo oliwne, tak? Możemy tak samo wchodzić po prostu i przyjmować to. Bóg jest naszym tatusiem, kochanym, miłuje nas, nie chce, żebyśmy byli jacyś tacy strasznie stremowani, związani, sztywni, przestraszeni, ale On chce po prostu się z nami radować, tak? On chce, żebyśmy byli wolni w tym. Taką wolność, jaką widzę pośród nich, to jest coś takiego, co aż czasami wykraczało ponad wszystkie ramki, które po prostu, bo jeżeli poważna modlitwa w jednym miejscu, a dwóch liderów po prostu z tyłu pęka ze śmiechu i nie mogło się powstrzymać, bo to w końcu ja tam, wiesz, no to oni tam poszli po prostu w drugie miejsce. Ale w ogóle to nie ma stresu w tym u nich, rozumiecie? Bo to normalne jest, po prostu jesteśmy rodziną, tak? Rodziną jesteśmy, nie trzeba się krępować, nie trzeba się bać. Więc Borys po prostu przełamał wtedy tę atmosferę i ja wiedziałem, że on wie, co robi. Atmosfera się całkowicie zmieniła. Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, który rozumie, o co chodzi. W sobotę było też bardzo fajne spotkanie, bo jakby było takim dopięciem czegoś, tego wszystkiego, podsumowaniem. Też tańce i nasze modlitwy i nasza radość się nie kończyła. Bóg dał bardzo dużą miłość, takie pojednanie między nami. Amen. I to pojednanie będzie jeszcze rosło i się rozprzestrzeniało. Myślę, że to było bardzo ważne, abyśmy razem z ukraińskim narodem i też z rosyjskim narodem, tam też chyba jakieś osoby z Białorusi były, nie jestem, bo u nas nie było, ale chyba tam gdzieś w północy były też. Także żebyśmy razem modlili się na terenie Polski. Wiem na pewno, że były osoby, przynajmniej 3 siostry były ze Słowacji. Ktoś był z Niemiec też, tak? Ktoś był też z Niemiec. Także te narody się pojednały. Na jakiej płaszczyźnie? Na płaszczyźnie Izraela. Na płaszczyźnie Izraela przychodzi niesamowite błogosławieństwo i niesamowite takie prowadzenie nas do jedności, do pojednania, do Bożej miłości. Ja zakończę. Piotr chce też powiedzieć, może jeszcze coś dodamy do tego.
Tak. Taką mam kipę. Dał mi wczoraj ją taki brat Kostia. Tak sobie myślałem, wiecie, nie mam żadnego duchowego objawienia o kipach. Ale ona o czymś mówi. Mówi o tygodniu spędzonym razem. Mówi o miłości, którą Bóg wzbudził w naszych sercach do siebie. Wiecie, wczoraj jest taki fragment w Dziejach Apostolskich, jak Paweł wezwał starszych Efezu, przekazywał im pewne ostatnie polecenia, dlatego że on mówi, ma objawienie, że już więcej się z nimi nie spotka. I później, kiedy się żegnali, jest napisane, że oni wszyscy zaczęli bardzo płakać. Rzucali się Pawłowi na szyję, przytulali się. Po prostu Duch Święty dawał im taką miłość do siebie nawzajem. Tego typu relacje. Wczoraj to wyglądało podobnie, kiedy się żegnaliśmy. Niektórzy tak płakali. Ukraińscy Żydzi płakali, że wyjeżdżają z Polski, bo jeszcze chcieliby zostać, bo czuli naszą miłość. I bardzo im było przykro wyjeżdżać. Mówi, że chcieliby zostać i zostać. Tak im było dobrze między nami. My też płakaliśmy, bo też się przywiązaliśmy do nich. Myślimy, że będą jeszcze przyjeżdżać na pewno tutaj, a my do nich. Dlatego to ma takie znaczenie, tak, że ten Kostia podszedł, mówi, Piotrek, mówi, masz kipę? Nie mam. To zdjął swoją, mówi, proszę, masz. Dlatego ja ci się założę, okej? Okay? To taki dla mnie symbol tej miłości, tych relacji, które były między nami. Ja najpierw w ogóle, wiecie, powiem, mieliśmy to spotkanie w piątek z Borysem, liderów spotkania. To było takie spotkanie, gdzie można było jakieś pytania zadawać, tak? W Warszawie, tak, w Warszawie. Na tym RF Szabat, tak? Przed tym spotkaniem. I wiecie, no i Borys tam, w ogóle, słuchajcie, Borys został ostatnio wybrany naczelnym episkopem Ukrainy. Głową nad różnymi episkopami. Ryszard, episkop to jest ktoś, kto nad pastorami jakimiś ma władzę, tak? W jakiś... Tak, więc jego wybrali, to jest też coś wyjątkowego, że jego jako właśnie Żyda, bo nie było tak wcześniej też takiego otwarcia na te sprawy, nie? Ale teraz, i to się stało niedawno, nie wiem ile, ale bardzo niedawno się to temu stało, że go wybrali tą głową nad episkopami. I miał mieć właśnie w piątek spotkanie z tymi episkopami. Ale on wsiadł w samolot i przyleciał do Polski. Poprosił, żeby ktoś inny tam był. Dlatego, że on już wcześniej po prostu obiecał i umówił się, że będzie w Polsce. Tak? I wiecie, i tam takie w końcu pytanie padło. Po co to wszystko robić? Po co modlitwy? Po co ta pokuta po prostu za te rzeczy? I powiem wam, szkoda, że myśmy tego nie nagrali. Ja jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś w taki sposób odpowiedział. Tam padło tyle takich niesamowitych rzeczy po prostu dla mnie w tej odpowiedzi. I wiecie, on zaczął od czegoś takiego, bo tu były już różne modlitwy, tak? I on powiedział, on zaczął mówić o swoich przykładach, o przykładach Ukrainy, o przykładach Związku Radzieckiego. Też kiedyś były, ale potem oni jeszcze robili raz. Dlaczego? Mówi, kiedy była konferencja Derka Prince'a w 90-tych latach pod koniec w Rosji, Derek Prince, jadąc tam, on wiedział, że jedzie do kraju, gdzie są jakieś też duchowe warownie, silne, tak? Że Rosja ma mocne znaczenie na świecie. I on poprosił tysiące wstawienników związanych ze służbą Derek Prince Ministries z całego świata, z różnych narodów, tysiące, zostały maile wysłane z prośbą o wstawiennictwo miesiące przed tą konferencją. Z prośbą o wstawiennictwo, żeby Bóg przynosił objawienie, z czym jest największa walka, jeśli chodzi o kraj, o Związek Radziecki, tak? I sam Derek Prince powiedział tak, że on miał takie myśli, tak? No wiadomo, komunizm, duch komunizmu, duch niewiary, duch antychrysta, duch śmierci, mniej więcej tego typu. To, co się stało, kiedy ci wstawiennicy zaczęli przysyłać maile, on tak mówi, dostał tysiące maili i wszyscy napisali antysemityzm. Że to jest numer jeden warownia w tamtym czasie, tak? Ja wam mówię świadectwo po prostu, jak to wyglądało wtedy. I oczywiście z nim są powiązane te wszystkie inne. Z nim był powiązany komunizm, antychryst, duch śmierci, duch niewiary, to wszystko. Ale takie wstawiennicy dostali, niezależnie od siebie modlący się w wielu narodach, że numer jeden problemem był antysemityzm. I teraz jak to wyglądało? Derek Prince na tej konferencji mówi, że zmienił cały temat, bo był całkowicie inaczej przygotowany i zaczął mówić o antysemityzmie. I potem była pokuta na temat antysemityzmu na tej konferencji. I Borys mówi, jak wyglądała ta pokuta. No. Do niego siedział brat i mówi tak, jakiś pastor, i mówi, Boże, wyrzekam się tych wszystkich duchów komunizmu, ja je gromię i związuję w imieniu Jezusa, amen. I to była pokuta z antysemityzmu. Tak głęboka. Borys, siedząc koło niego, tak go ruszył, mówi, ty, a ile jest tych duchów antysemityzmu? No bo on związywał wszystkie. I mniej więcej tak wyglądała pokuta, rozumiecie? To było coś, co jest bardzo płytkie, coś, czego nie rozumiemy. Powiem wam, ja byłem kiedyś raz na Majdanku wiele, wiele, wiele lat temu. Z pewną siostrą, która była u nas kiedyś w zborze. Wiele, wiele lat temu to było. I to było też. Ja tam byłem na tej modlitwie, ale ja w ogóle nie rozumiałem, o co chodzi. Tam coś przeprosiliśmy, że Niemcy zabili Żydów i tyle, tak? Ale żadnej głębi w tym nie było, żadnego jakiegoś duchowego objawienia. Potem Borys mówi, że następny był człowiek. Z jakiego on kraju był, pamiętacie wy? Albert jakiś, on mówił. Szwajcar chyba. Że przyjechał człowiek, gdzieś w ogóle znany z tego, że bardzo używany był przez Boga. I w uzdrowieniach, i we wszystkim. I ten człowiek, też była właśnie konferencja dla liderów, też w Rosji. I ten człowiek zaczął głosić o potrzebie pokuty, o upamiętania. Mówił o pewnych rzeczach i wezwał, żeby ludzie przyszli do pokuty. Nikt nie wyszedł. To była ogromna sala ludzi. Następnie powiedział, jeśli są chorzy, to proszę, żeby wyszli, będziemy się modlić o chorych. Wyszło 6 osób z całej sali. Oczywiste było, że jest o wiele więcej chorych na tej sali. Wyszło 6, taka była atmosfera. I ten człowiek zaczął płakać, ten usługujący. Po prostu ta atmosfera go po prostu sprawiła, on zaczął płakać po prostu. I kiedy płakał, Bóg mu powiedział, że mówić o antysemityzmie. To było kilka lat po tej konferencji z Derkiem Prince. I zaczął mówić o antysemityzmie. I wtedy Duch Święty spoczął na salę. I wtedy ludzie, jeden po drugim, zaczęli wychodzić do przodu. I we łzach, po prostu na kolanach, To już było coś głębokiego. Zaczęli przepraszać. Zaczęli prosić Boga o przebaczenie. Zaczęli utożsamiać się z winami, które zadane były temu narodowi. I wtedy przyszło uzdrowienia. Nikt się już o nich nie modlił. Ludzie na całej sali zaczęli być uzdrawiani. I coś Bóg zaczął wtedy im pokazywać, że coś tutaj ma się do rzeczy, tak? Ten temat. I wiecie, ja powiem wam, w pewnym momencie na tym turze miałem takie proste objawienie, mi przyszło do serca na temat antysemityzmu. My mówimy tutaj, już nieraz mówiliśmy o tym, tak, że nie ma narodu jak oni. Ewangelia Jana 4,22, Jezus mówi, Jezus, zbawienie pochodzi od Żydów. Nie ma żadnego innego narodu, od którego zbawienie przyszłoby do świata. Więc my powinniśmy być dla nich wdzięczni, bo to, co mamy, całe nasze duchowe dziedzictwo zbawienia, zawdzięczamy tylko im. Tylko im. Gdyby nie było Izraela, to my może mielibyśmy tutaj spotkanie przy jakimś światowidzie dzisiaj siedzieli, bożku z drewna. Tak by wyglądało nasze życie. I przyszło mi, wiecie, takie słowo. O tym, jak Jezus mówi, to jest Ewangelia też Jana, 8 werset. Jezus mówi o szatanie. 44 werset. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I objawienie 12:9 i zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Więc szatan jest kłamcą, jest ojcem kłamstwa. Co to znaczy? On pierwszy na świat przyniósł kłamstwo. Przed nim, dopóki on nie okłamał Adama i Ewy, nie było kłamstwa na świecie. Oni sobie żyli w prawdzie z Bogiem. I w objawieniu czytamy, że On jest tym, który zwodzi całą ziemię, to znaczy wszystkie narody. Oczywiście w różnych narodach. Przede wszystkim, żeby narody nie poznały Jezusa. Przede wszystkim tutaj, tak? Że zaślepia oczy ludzi niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii, tak? Jest napisane. To jest coś, co robi diabeł. Ale też diabeł, bardzo jasno do mnie to przyszło, okłamał cały świat w temacie Izraela. Nie ma narodu znienawidzonego tak jak Izrael. Nie ma. Nie ma drugiego. Kiedy Derek Prince, kiedy badali nawet to świeccy niewierzący historycy, powiedzieli, to jest nielogiczne. Nie ma logicznej odpowiedzi, dlaczego cały świat tak znienawidził ten mały naród. Nie ma logicznej odpowiedzi. Wiecie, kiedy oni byli w Europie, płacili podatki, pracowali, nikogo nie napadali, i o nich ciągle źle mówiono. Dzisiaj mamy po prostu innych, którzy przyjechali, robią wszystko odwrotnie. Nie chcą pracować, kradną i o nich się mówi dalej dobrze. Co to jest? Co takiego było w tym małym narodzie, że cały świat go znienawidził? Wiecie, co było? Kłamstwo diabła, który nienawidzi Izraela, z którego przyszedł Mesjasz, bo ten Mesjasz rozdeptał mu głowę. I ten Mesjasz kopnie go w tyłek i wyrzuci go całkiem i przyjdzie Królestwo Boże. Tylko dzięki temu Mesjaszowi narodowi. Nic byśmy nie mieli, gdyby nie było Izraela. Nic. Więc po prostu co teraz Bóg robi? Wlewa nam te objawienie i przynosi nam miłość do tego narodu i kiedy widzimy, to jesteśmy wdzięczni. Dużo mówimy, wiecie, ten werset często pada, błogosławimy Izrael, to będziemy błogosławieni. Ani razu przez cały wyjazd nie miałem takiej myśli. Chcę przebudzenia, chcę błogosławieństwa, ale nie robiłem tego po to, to nie jest bankomat, że podejdę po prostu do bankomatu, włożę kartę, pobłogosławię Izraela i powiem, Boże, dawaj teraz mi błogosławieństwo. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby Duch Święty przyniósł nam prawdziwe objawienie, czym jest Izrael dla nas i dla Boga. I co jest w Bożym sercu do Izraela. I wtedy pewne rzeczy robimy z miłości. Robimy z serca, przepraszamy ich nie dlatego, że po prostu chcę błogosławieństwa, albo ugoszczę Żyda, będę miał błogosławieństwo. Nie. Po prostu kocham, jesteś wdzięczny. Przychodzi poznanie, co im zawdzięczamy i dlatego chcemy te rzeczy robić, tak? Nie dlatego, żeby coś po prostu z tego mieć. Ale oczywiście tego się nie da się nie mieć, kiedy się to zaczyna robić. Nie da się nie mieć. Wiecie, pierwszy dzień, kiedy byliśmy w Bełżcu, pojechaliśmy stąd w niedzielę, do Bełżca. Ja tam pierwszy raz byłem. Pewnie taki pomnik duży, tak? I długi tunel. Długi, kilkaset metrów, taki tunel wybetonowany, się idzie taki, że tak powiem, ponuro to jest bardzo zrobione. I to jest też pierwsze nasze spotkanie z nimi. Są oni. Trzy grupy nasze były wschodnie, tak? Więc wszystkie trzy grupy jesteśmy. Pierwszy raz widzimy niektórych, tak? Takie wiadomo, jest przyczajka, co się będzie działo. Mówię, ciężka atmosfera, bo miejsce oczywiście jest tragiczne, tak? Tam też orkiestra witała, tak? Ich, tak. Wiecie, często byłam w tych miejscach tak, że Żydzi, kiedy przyjeżdżali wagonami, orkiestra stała. Niemcy stawiali orkiestrę, żeby ich okłamać. I po prostu igrali. Chodzą z wagonów, po prostu myślą, okej, wszystko, fajnie, nie? Potem każą się rozbierać i po prostu jest mord, tak? To jest szaleństwo po prostu. To jest wyraz nienawiści diabła po prostu do tego narodu. To jest szaleństwo dla mnie. Uważam, że nikt niezdemonizowany nie byłby w stanie takich rzeczy robić. Nie da się. Po prostu duch cały ogarnął ich. Dla mnie faszyzm to jest tak demoniczna rzecz, że to jest też nielogiczne, tak? To jest nielogiczne po prostu tego typu zachowania. Więc słuchajcie, stanęliśmy tam i właśnie pokój. Więc przepraszamy Boga za to, co się stało. I pierwszy raz właśnie pada z naszej strony, że do Żydów po prostu przepraszamy was za to, co tutaj się stało i tak dalej. I po prostu przychodzi, oni oczywiście są gotowi, bo przyjechali. Od razu wychodzą z przebaczeniem, błogosławią tę ziemię i już się coś zmienia po prostu. Pada słowo, kochamy was i wszyscy zaczynamy się przyjechać. Wszyscy. Potem są pieśni na tym miejscu, gdzie naprawdę najpierw jest taka atmosfera, że po prostu, a potem są pieśni, korody, jest taka radość. I słuchajcie, to jest miejsce muzealne, tak? Tam jest regulamin. Był strażnik tam. Tam nie wolno być głośno, ani nic się zachowywać. Nie wypada się śmiać. Nie wypada. Myśmy, słuchajcie, te 100 metrów wracali, a to mam jeden pieśni. Po prostu gitara na początku, po prostu uwielbienie, radość, uśmiechy, tak, strażnik z baranią nawet tam słowa nie powiedział. Nie wiedział w ogóle, o co chodzi, co się dzieje w ogóle. Jak to jest możliwe, że na takim miejscu ludzie, i to Żydzi, wychodzą z taką radością z takiego miejsca? Tylko Duch Święty może to robić, tak? Więc powiem wam właśnie, że to, co ja właśnie doświadczyłem, że myślę, że teraz to był czas, gdzie byliśmy już przygotowani na tego typu modlitwy. To wiecie, co ja mówię, że czytałem te książki o tym, co my też jako naród polski wyprawialiśmy z nimi. Czy nawet to, co ostatnio głosiliśmy, po prostu mieliśmy na temat Izraela. To wszystko przygotowało nasze serce na ten tur. Że była w tym głębia i był w tym Duch Święty. I te modlitwy naprawdę takie szły ze łzami z serca, z głębokim zrozumieniem, co my robimy. I powiem wam, mam głębokie poczucie, że to był historyczny moment dla Polski. To jest moja wiara, naprawdę w to wierzę, że to było coś historycznego dla Polski. Pastor z Moskwy powiedział, nigdy nie słyszałem o czymś takim w narodach. Żeby na taką skalę w kilka dni działo się takie upamiętanie po prostu między narodami. Mówi, nigdy w życiu nie słyszałem, nie czytałem o czymś takim. I był to samo, tak poruszony. Wiecie, jemu ludzie mówili, gdzie ty jedziesz? Do Polski. Do Polski jedziesz? Z Moskwy? Człowieku, przestań, co ty robisz? Tam cię pobiją od razu. Było kilka osób z Rosji. Radzili im, jeśli będziecie w Polsce, nie mów po rosyjsku, bo cię pobiją. Część z nich była Żydami mesjańskimi. Wiecie, co się stało? Polacy właśnie sobie włożyli kipy z tej grupy północnej i chodzili z nimi po mieście. I wiecie, co się działo? Okrzyki nienawiści się działy. Ale Polacy razem z nich stanęli i chcieli to przyjąć też na siebie. I chodzili z nimi. I to jest też częścią stania za Izraelem. Ja powiem wam, miałem takie momenty, że się dumny czułem po prostu, że biorę w tym udział. I po prostu mieliśmy jeden moment, gdzie ktoś krzyczał coś, nie? Takie, no. To ja jeszcze głośniej wtedy modliłem. Boże, błogosławię Izrael, halleluja. I po prostu, i wiecie, my musimy być odważni w tym. Nie możemy się bać tego. I powiem, wiecie, też... Jedna rzecz, którą zobaczyłem, nigdy, myślę, bez tego turu bym tego nie mógł zobaczyć. Wszędzie doświadczaliśmy Boga, ja osobiście wszędzie, na każdym miejscu. Każda modlitwa, był Duch Święty. I to też oczywiście były miejsca nieraz, gdzie nas zbory witały, tak jak też u nas było, tak, we wtorek. My mieliśmy spotkanie tych grup, zjeżdżaliśmy się gdzieś na jakieś miejsce i mieliśmy wspólny czas. I wszędzie doświadczaliśmy Boga, ale nie wszędzie na tym samym poziomie.
Dokładnie.
I powiem wam, nigdy bym nie zobaczył tego, gdybym nie pojeździł, nie miał pojazdu. Nie zrozumiałbym tego. Od czego to zależy? Od naszych serc. To jest tak jasne, od naszego zaangażowania. I chciałem powiedzieć o Rzeszowie. Rzeszów to jest 12 osób, tak?
12 osób.
12. Pastor Lucyna, pewnie Edward, Ryszard znasz, tak? Myśmy wtedy mieli, to był poniedziałek, a Łopiankę mieliśmy, tak? Właśnie Łopiankę, później wracaliśmy, jeszcze był jakiś Lesko, Zagórz, tak? I tak mówię, no to był niesamowity... Wszędzie czas, nie? Ja ta Łopianka to też tam, no po prostu to coś... Wiecie, to była miejscowość, gdzieś napisał, że pojawił się tam w pewnym momencie gdzieś w tej miejscowości i on był w szoku. Trafił na ślub i na wesele. Na tym weselu był tak, rabin żydowski, ksiądz katolicki i ksiądz prawosławny i oni wszyscy razem w zgodzie usługiwali, cała społeczność razem tańczyła, świętowała. I ten Francuz, który w Polsce tam trafił, mówi, był w szoku, że to jest możliwe. To była taka tolerancja i taka zgoda w tej społeczności. I później ono wszystkich w tej akcji Wisła, tak? Wiecie, na tamtym miejscu się modliliśmy się i w pewnym momencie mi przyszło, że ja chcę przeprosić Ukrainę. I chyba ja już przepraszałem kiedyś w Kemo też, tak? Ale co do Ukrainy, chyba pierwszy. I przypomniało mi się, że zawsze właśnie coś takiego było, że Ukrainiec u nas się mówi, to jest ktoś gorszy, to jest, nie wiem, może, że mają mniej pieniędzy, w ogóle nie wiem, dlaczego są gorsi, tak, że są gorsi. I tak oddzielę po prostu. Ja tu się nie wiem, skąd to coś było zawsze. Między Polakami, że a, to są Ukraińcy, to są tacy w ogóle słabszy naród od naszego narodu. Właśnie na tych modlitwach. I ja ich przeprosiłem, ale wiecie właśnie, jaka jest postawa? Natychmiast oni przeprosili. I tak zawsze było. Jedna natychmiast, druga od razu to samo robiła. Od razu. I oni, wiesz, u nas też się źle mówi o Polakach. I te I to wspania po prostu w taki sposób Ducha Świętego. Ale na tym się nigdy nie kończyło. Potem natychmiast szło dalej. Szliśmy do przodu i okazywaliśmy sobie miłość. Ja miałem modlitwę, wiecie, gdzie stanąłem. Mówię, Boże, błogosławię wszystkich z Ukrainy. Modliłem się, niech się tu rozmnażają. Niech po prostu będą błogosławieni. Niech mają super pracę. Niech rodzą się dzieci. Halleluja. I to było coś po prostu naprawdę niesamowitego. I potem też zaraz zaczęliśmy się przytulać po prostu wszyscy. To są niesamowite po prostu rzeczy, tak? I potem, wiecie, właśnie były te inne miejscowości, no i też Rzeszów. Na końcu mieliśmy Rzeszów i tam mieliśmy mieć spotkanie tych wszystkich grup naszych ze wschodu. I wiecie, ja powiem tak, we Rzeszowie to ja byłem jak we śnie, tak jak mówi Biblia. Ja w ogóle, nie wiem, wszedłem gdzieś w inny wymiar w ogóle rzeczywistości duchowej, naprawdę. Że tam niektóre rzeczy są nawet nagrane, bo tam jeden brat z Rzeszowa to wszystko nam kamerował. W ogóle 2 dni był z nami, kamerowali nam wszystko w ogóle, co się działo. I wiecie, to jest, bo ja powiem wam, co jak ja to odczuwałem w sercu. Przyjeżdżamy do Rzeszowa, bo mówię, na niektórych miejscach to był jakiś, na początku czuć jakiś opór, jakaś ciężka atmosfera. Do Rzeszowa przyjeżdżamy, pastor Lucyna stoi tam. Oczywiście ja jeszcze wspomnę, że były osoby, które z nami z Rzeszowa też jeździły, tak? Właśnie były i...
Tak. Do Jarosława, do Przemyśla i jeszcze tam się mieli modlić.
Tak. Już nam też obiad kupili wtedy, w tym dniu, tak? Myśmy zapłacili w restauracji za obiad, za całą naszą grupę. Oni powiedzieli, że nie, oni chcą dać pieniądze. Zapłacili za 12 osób, ja wspominam, społeczność 12 osób. Oni nie zapłacili, że oni za wszystko zapłacą. Zapłacili za wszystko. I później w Rzeszowie spotykamy się w takim tak centrum gdzieś tam, tak? Ja wszystkim trzem grupom. Tak. Naprawdę sporo ludzi. No i potem się, wiecie, spotykamy, bierzemy za rączki i pastor Lucyna się zaczyna modlić i to było, ja nie wiem, no to pierwsze słowa jakieś powiedziała, że Boże, dziękujemy, że mogli tu przyjechać do nas. I po prostu taka przyszła obecność Boża dla mnie osobiście. Ja w ogóle i wiecie, i był potem tak. I staliśmy za ręce, śpiewaliśmy, tańczyliśmy tam po prostu. Niesamowity czas. I w pewnym momencie Władimir, on był takim liderem chyba, jeśli chodzi od strony społeczności KEMO, tak, w naszej grupie. On po prostu wziął flagę Polski, wziął flagę Izraela i złączył je węzłem. I mi się ulubił film w tym momencie. Nie potrafię powiedzieć dlaczego, tylko czułem, że coś, co jest bardzo głębokim pragnieniem we mnie, wypełnia się. Że po prostu te dwa narody się łączą po prostu w miłości, że będziemy się przyjaźnili, będziemy się kochali, będziemy razem. I chcę wam powiedzieć tak, bo wiem, że są takie nauczania, że ta flaga to jest w ogóle symbol diabła, w ogóle, ja powiem tak, my nie czcimy tej gwiazdy, która jest na fladze Izraela i po prostu faktycznie historia tej gwiazdy jest różna, tak? Ale powiem tak, tu chodzi o symbol tego narodu, okej? Okay? O symbol narodu. To jest po prostu ich flaga narodowa. I kiedy myśmy też nieraz z dumą sobie tą flagę zakładali na tym wyjeździe, byliśmy dumni. I powiem wam, w żaden sposób nie zasmucało to Ducha Świętego, okej? Okay? Nie bójcie się tej flagi, że to jest jakaś demoniczna. Naprawdę nie bójcie się. To, kiedy on te flagi związał, to powiem wam, to wszyscy chyba poczuliśmy, co się stało. Po prostu tak Duch Święty tam wstąpił, że ja mówię, ja myślałem, że zasłabnę w pewnym momencie. Tak zacząłem płakać po prostu z głębi, że myślę, no koniec, nie? I myślałem, że no tyle w Rzeszowie. Ale... Tak, to było na mieście, ludzie wszyscy to oglądali w ogóle, to niesamowite. Tak, ale powiem wam, ja kiedyś mówiłem takie kazanie, to chyba z książki Billa Johnsona ja wyczytałem, że jedno ze słów na szukanie Boga w hebrajskim znaczy zastawić zasadzkę. Nie powiem teraz, jak to słowo brzmi, nie pamiętam, ale tego jestem pewien, bo jest wiele różnych słów hebrajskich, które są tłumaczone od nas na szukać Pana, tak? Jedno ze słów ma znaczenie zastawić zasadzkę na Boga. I poema Rzeszów zrobił to w sposób doskonały. Ale ja mówię, to się zbierało od całego dnia. Była ta lipienka, tak? Łopienka była. To mówię, to wszystko po prostu, że było niesamowite pojednanie, przebaczanie, miłość. Myśmy już byli tak w ogóle, że tak powiem... w duchu w ogóle, w takich relacjach niesamowitych i to wszystko, wiecie, to było tak jak składanie ofiary, tak? Ja to, wiecie, w sposób rozumiem. Wiecie, każdy z nas, biorący udział w tych modlitwach, on coś złożył, jakąś ofiarę. Niektórzy nie byli w pracy, stracili pieniądze. Musieli jeszcze zapłacić. Nikt tam nie płacił. Oni, słuchajcie, z Ukrainy, każdy z nich miał, żeby tu przyjechać, musiał mieć 100 dolarów. To nie jest mało dla nich. 150 na dolarów. Naprawdę dla nich to jest kilka miesięcy, to są kilka miesięczne pensje. Rozumiecie to? Oni po prostu są w stanie to uzbierać, żeby się modlić o Polskę. Więc po prostu to wszystko, że tak powiem, było do ołtarza dorzucane, tak? Nasze poświęcenie, finanse, miłość, gotowość przebaczenia, uniżenie, pokuta, modlitwy wstawiennicze, utożsamianie się z tym wszystkim, tak? Stawanie za Izraelem, to wszystko się zbierało, zbierało, zbierało. Potem zaproszono nas na kolację, wszystkie trzy grupy, do czterogwiazdkowego hotelu. 12 osób społeczność. Nie mają własnej sali, więc wynajęli salę w tym hotelu czterogwiazdkowym, bo chcieli to uczcić. Bo dla nich to było coś. Bo oni naprawdę na to czekali od miesięcy i modlili się. Po rok. Dla nich to nie było tak, a to ktoś przyjedzie, ktoś wpadnie. To nie było tak. Dla nich to było święto. I oni tak to potraktowali. Kupili nam wszystkim spanie w hotelu. Nie w tym już oczywiście, bo to by było już straszne ceny by były. Bo noc w takim hotelu kosztuje około 300 zł od pary. Także to już by było szaleństwo. Ale kupili w fajnym miejscu, bardzo fajnym, tak? W innym miejscu hotele. Śniadanie też nam potem zrobili w tym samym hotelu czterogwiazdkowym. I kiedy, wiecie, tam w piątek wieczorem było to spotkanie w tej sali. W poniedziałek to było. I mówię, ta zasadzka to była kulminacja dla mnie osobiście. I tak, przyszli też, zostali zaproszeni ludzie ze społeczności katolickich. Było dwóch księży. Nie wiem, czy jeden to jakiś prawosławny, bo tak troszkę był inaczej ubrany. Prawosławny ksiądz jeden. Tak, drugi katolicki, ale to wszystko, bo ta Asia nam opowiadała, bo była z nami też katoliczka, chcemy powiedzieć, jedna. Jeździła z nami troszkę. Tak. I to też ciekawe, że ona właśnie była w tej Łopiance z nami, gdzie tam właśnie w zgodzie żyły te religie, tak? Katolicy też prawosławni. I Żydzi. I z nami mogła być katoliczka. I modliła się to tak samo jak my. I wszystko. I przebaczała. I tak. Tylko oczywiście ona z jakiejś takiej już innej grupy, tak? Nie, jakaś odnowa. Co? Odnowa jakaś, tak? I też związani z ruchem mesjańskim. Oni są.
Proszę. Trzeba powiedzieć, że w wielu miejscach, tam również było tak, że oni albo przyjeżdżali specjalnie kilkadziesiąt kilometrów, żeby się z nami spotkać. I nas po prostu jakoś poprowadzić z tego miejsca. Asia przyjechała specjalnie z Rzeszowa do Przemyśla na 8.30 czy 9 rano, jakoś tak to było. Pojechała z nami do Łopienki, tam właśnie w Bieszczady. Było 2 godziny drogi, potem Lesko, potem Zagórz i potem wróciła z nami do Rzeszowa. I tak w wielu miejscach ludzie nam towarzyszyli. To nie było coś takiego, że ktoś tylko przyszedł z nami spotkać się na mieście, po prostu pomodlić się z nami i bye bye, do widzenia. Po prostu byli ludzie, którzy kładli swoje życie i swój czas. To było niesamowite. Tam też zaproszeni byli ludzie z okolicznych miejscowości w Rzeszowie, z tego co wiem. Podobne fajne wydarzenia też towarzyszyły nam w Opolu. Mogę tu powiedzieć coś?
Jak ja już... chciałbym kończyć.
Tak, to w takim razie. To jeszcze tylko dopowiem może. Dobra, to nie przerywam. Dawaj.
I ten, no i także Rzeszów. I właśnie ten wieczór, także mówię, te serce zasiane w niesamowity sposób. Zasiali swoje serce, swoje finanse, swoją miłość, swój czas, wszystko. I jeden brat, wiecie, kiedy myśmy jeszcze mieli kolację wtedy, gdzie myśmy, w Przemyślu, to myśmy nocowali pierwszą noc? W Przemyślu. I on przyszedł, on mówił, jak niesamowite ataki przeszedł. Jak wiele razy już wątpił, czy to w ogóle ma sens po prostu. Naprawdę, że wiecie, on mówi, że ta organizacja, to wszystko, to ich kosztowało wiele. Wiele wyrzeczeń, wiele wysiłków, tak? I czy w ogóle warto, tak? I później właśnie jest, słuchajcie, to wieczorne spotkanie poniedziałkowe w Rzeszowie, w czterogwiazdkowym hotelu w wynajętej sali. Ich 12 osób, a tu cała sala ludzi. Taka sala, wiem, że dwa razy jak to gdzieś, myślę, nie? Spokojnie. I właśnie ten, dwie siostry zakonne, ksiądz katolicki też, ksiądz prawosławny. I wiecie, no uwielbienie się zaczyna i wszystko poszło w tańce. Agnieszka z siostry zakonną za rączkę i w tany normalnie. Po prostu te zakonnice, ale one takie były, tak się radowały po prostu, wiecie. Niesamowite to było. I wszyscy razem, wiecie, uwielbiamy Boga. No tam niesamowite i świadectwa były różne opowiadane, wspaniale. Robert też tam fajnym, bardzo fajnym słowem się podzielił. I później był taki moment modlitwy, gdzie wszyscy się tak właśnie też wzięliśmy i sobie razem się modliliśmy. I po prostu... I ja zacząłem sobie śpiewać w językach. I wiecie, ja po prostu wiem, że mam dar poselstwa w językach. Za rzadko on się ostatnio ujawniał, ale ja wiem, że mam ten dar. I powiem wam, pierwszy raz, kiedy głęboką świadomość już miałem, że to jest dar, to kiedyś, jak byliśmy w Radzyniu, jeszcze się Radzyń spotykał w piwnicy, a mi w tamtym momencie coś takiego robiło, że jak się modliłem w językach, ja to najprościej wytłumaczę tak. Kiedy normalnie się modlę w językach, to czuję, jak to płynie w tym kierunku, stąd, tam, tak? I w pewnym momencie zaczęło mi się tak robić, że się modlę, ale kierunek się zmieniał. Czułem, że zaczyna płynąć stamtąd, tu. I wypowiadam języki, że czuję, że ja coś zaczynam ogłaszać. Po prostu pewne rzeczy. I przy tym zaczęły się pojawiać różne emocje. Płakałem nieraz. Po prostu czułem miłość jakąś niesamowitą, albo ciężar o coś. Po prostu tego typu rzeczy. I kiedy byliśmy kiedyś na konferencji, był Donald Lee, Chińczyk. I po prostu... I on tak robił za każdym razem. Żeby godzinę się wszyscy modlili w językach. Chińczyk nakazywał i tak. I tam były starsze też kobiety, siostry, wraz z nimi sobie myślały, to jest niemożliwe. A po tej godzinie mówię, ale wspaniale, bo po prostu się dziwimy teraz, nie? Da się. I wiecie, i modliliśmy się. I raz była właśnie taka modlitwa, gdzie ja czuję, że mnie to bierze. A to nieraz było głośno. I to na tym polega, że musisz pozwolić temu po prostu wypłynąć w taki sposób, w jaki to chce. Bo inaczej można to zahamować. Więc czuję, że to schodzi na mnie i czuję, że zaczyna nabierać na sile. A on wtedy chodził sobie po sali. To mała sala. Jak tutaj wtedy. W Radzyniu. I mnie to bierze, tak? Ja sobie myślę, no dobra, uwolnię, no. Jak po prostu to jest złe, to chociaż mi brat powie, że to jest złe. I się wydarłem, że tak powiem, w tych językach, tak? I poszło to. I on podszedł do mnie, wziął mnie za ramię, nie, za rękę, przepraszam, wziął mnie przed cały zbór. I mówi, ten brat ma dar. Mówi, ten brat, to jest dar języków mówiący do Kościoła w sposób proroczy. Mówi, bracie, masz tłumaczenie? Nie mam. Mówi, będziesz miał. I mówi, to będzie jak mały strumień i stanie się większe, tak? Tak mi powiedział. Więc kiedy sobie tam staliśmy wszyscy, ja to nie mam nic wspólnego ze mną. Nie, to ja nie mówię, oczywiście, to jest to, że Bóg te dary po to, żeby błogosławić Kościół, tak? Więc ja sobie stoję i śpiewamy sobie i czuję, zaczyna coś na mnie przychodzić z tego daru i zaczynam to czuć. I zaczynam to czuć coraz silniej i silniej i silniej. I czułem miłość Bożą w niesamowity sposób do nas wszystkich tam zebranych. W niesamowity sposób. I jedno słowo przyszło, jedno zdanie w tym wszystkim. Ale moje emocje, które czułem, były tak ogromne, ale to wszystko Bóg sprowadził do jednego zdania. I w pewnym momencie właśnie podchodzę do Roberta. Coś takiego mam, czy mogę się podzielić? Mówi tak. Dał mi mikrofon i powiedziałem. I słuchajcie, tłumaczenie było takie. Interpretacja. Poruszyłem serce do takiego stopnia, że nie jestem w stanie nie odpowiedzieć. I w tym momencie mi się urwał film, że tak powiem. Musiałem się znaleźć na kolanach, bo nie mogłem stać. Miałem kilka takich doświadczeń w życiu, tak głębokich jak tam. Ja nie wiem, czy to niektórzy nawet mówili, chyba Piotrek miał uwolnienie. To nie było uwolnienie. To był taki płacz, że ja po prostu nie wiem, nie jestem w stanie. Tak głęboki, taki krzyk. I to trwało, to nie było 10 sekund, 15. Nie wiem, ile trwało, bo mówię, mi się urwał film po tym jednym zdaniu.
Krystian mi powiedział, że mówi Piotrek, po tym to ja siedziałem i 15 minut płakałem, nie mogłem się uspokoić. Krystian tak mi powiedział, mówi słowie, nie? Ale posłuchajcie, no i potem, no mówię, jak już mogłem wstać, wstałem, ale coś czuję dalej. Mówię, Robert, ja mam jeszcze coś. Mówi, co masz? A to już wcześniej, nawet miałem nawet przed tym słowem w językach. Co masz? Ja mówię. Mówię, nie wiem, mówię, mam coś takiego, że chciałbym przeprosić księży katolickich za pychę w kościele protestanckim. Ale mówię, weź się z takim wychyl czymś. Pragnienie przeprosić księży katolickich za pychę kościoła protestanckiego. Robert, jak to usłyszał, o czym mu się i mówi, nie? Więc wziąłem mikrofon i mówię, stali z przodu wtedy już ci księża i mówię, chciałem przeprosić, mówię, za pychę, że często o was źle mówiłem. Śmialiśmy się, tak? Złe rzeczy. Z waszych kościołów, z was. I mówię, bardzo przepraszam. I podeszłem i przytuliłem, tak? Jednego, potem drugiego. Poszli liderzy protestanccy. Wszyscy poprzytulali. Poszedłem do sióstr. Powiedziałem, dziękuję wam za wasze modlitwy. Jedna z nich, bardzo ci dziękuję za to, co zrobiłeś. Pocałowaliśmy się w policzki z tymi siostrami, poprzytulaliśmy się. Myślicie, że to zasmuca Ducha, czy Świętego, czy raduje Ducha? Jak myślicie? Ja nie mówię o tym, że ja się zgadzam doktrynalnie z nimi. W ogóle o tym nie mówię. Mówię o postawie serca, o wzajemnym szacunku i o tym, że miłość jest z Boga. Miłość jest z Boga. Kto chodzi w miłości, jest w światłości i chodzi w Bogu. Niektóre rzeczy, wiecie, gdybym ja wtedy sobie zaczął próbować wytłumaczyć, po co ja mam to zrobić, dlaczego, wziął wszystkie argumenty za i przeciw, prawdopodobnie bym tego nie zrobił. Może nie byłbym sobie w stanie wytłumaczyć, po co mam to zrobić, ale zrobiłem to, bo czułem. Tak. Tak, tak. I wiecie, i tak właśnie Robert też powiedział, że dla niego ten Rzeszów to był wyjątkowy. I powiem tak, wszędzie było super, naprawdę wszędzie. Bo były też potem inne miejsca, gdzie mówię, jeszcze też niesamowite rzeczy się działy, ale dla mnie osobiście nigdzie się już nie stało to, co się stało w Rzeszowie. Jeśli chodzi o przeżywanie, naprawdę to było przebudzeniowe spotkanie. Atmosfera była... tak niesamowita po prostu w Duchu Świętym, taka obecność, coś niesamowitego. I właśnie dlaczego to się tam stało? To jest to, co wam powiedziałem. 12-osobowa społeczność włożyła takie serce, finanse i wszystko w to, że nie mógł po prostu przejść sobie, patrzył o Rzeszów i poszedł. To była łapka. Bóg po prostu szedł. Patrzy, o, że rok czasu oni chcieli się modlić, żeby było pojednanie, żeby Żydzi przyjechali, żeby ale pieniędzy byli w stanie w ogóle dać na to. Tyle czasu to przygotowywali, taki hotel, taka kolacja dla moich dzieci, dla moich sług, którzy są w trasie, którzy przyjechali, sami mieli problemy w atakach, swoje pieniądze wydali, I Bóg wszedł i mówi, tak moje serce poruszyliście, że dzień dobry, jestem, nie mogę nie przyjść, nie mogę wam odpowiedzieć na wasze modlitwy. Wiecie, nasz Kościół musi coś zrozumieć. Powiem wam, mało nas było we wtorek. Nie chcę osądzać, nie o to mi chodzi. Za mało nas było we wtorek. Dlatego nie było to, co... Nie było. Było inaczej. Ja nie było dobrze. Nie było. Nie miejmy winy w tym, ale nauczmy się czegoś. Nauczmy się zastawiać pułapkę. Nauczmy się w serce. Miłość. Wszystko. Żeby Bóg był poruszony. Rozumiecie, że można poruszyć serce Boga?
możemy wpłynąć na Niego, że Jego emocje sprawiają, że On nie jest w stanie nam nie odpowiedzieć. I wtedy przychodzi ze swoją obecnością. I na tym polega przebudzenie. I powiem, wszędzie było naprawdę, chcę to podkreślić, niesamowicie. W Łęcznej było niesamowicie. W Opolu Lubelskim było niesamowicie. Wszędzie było niesamowicie. Była jedna miejscowość. Może ty byś powiedział coś o Jedlance w ogóle. Tak. I w ogóle coś chciałeś jeszcze dodać? Proszę. Tak.
Myślę, opowiem o Opolu Lubelskim troszeczkę. Tam prowadzi kościół też z Ukrainy. On pracował troszkę w... razem z Markiem Wołkiewiczem tam placówkę po prostu zaczęli zakładać w Opolu Lubelskim. I od pierwszego momentu, jak do niego zadzwoniłem i powiedziałem, że chcielibyśmy przyjechać do Opola, czy możecie z nami coś zorganizować w tym miejscu do Opolu Lubelskiego, to on był bardzo zachęcony, żebyśmy to zrobili od razu. Praktycznie było jego serce otwarte i zaczął mi tłumaczyć, że tak, że on chce i w ogóle, że jest mu to bliskie, jego sercu. Więc on też, razem zorganizowaliśmy to też tak, że zaprosiliśmy inne osoby z lokalnych, znaczy z tych pobliskich miejscowości, między innymi z Poniatowej, tam właśnie Gabrielsen prowadził społeczność, grupę domową w Poniatowej i on też z tym Michaelem przyjechał i jeszcze z nimi jakiś człowiek przyjechał. Także tak jakby z Kraśnika też dojechali ludzie i inne osoby. I w Opolu to było, wyglądało tak, że my przyjeżdżamy grupą, a oni w ogóle już siedzą na spotkaniu w kościele, nie wiem, w 15 osób, nas było też koło chyba 12-13 osób, z nami z 15 osób ich było gdzieś, nie? Już uwielbienie prowadzą, bo my byliśmy troszkę spóźnieni, bardzo często tak, bo ciężko z czasem się wyrobić. I oni już czekają na nas z uwielbieniem w ogóle, wiecie, czekają, aż my w końcu przyjedziemy, wszyscy zebrani w kościele. To jest niesamowite. Potem modlimy się na mieście. Nie byliśmy pewni, czy na mieście ta modlitwa wyjdzie, czy powrócimy się z powrotem. Ale była bardzo dobra atmosfera na mieście, jak tam stanęliśmy na ulicy. Wiecie, to jest wyjątkowe, że stajesz na ulicy do modlitwy i myślisz, ludzie będą chodzić, jak się będą patrzeć, będziemy tu pokutować, gdzieś tu flagi izraelskie, wiecie, szofar po prostu, może coś tam, wiecie, dziwi. A tu normalnie jakby pokój Boży, radość. Ja tam stanąłem i myślę, nie, no normalnie taka obecność Boża w tym miejscu jest, że modlimy się po prostu. Jakby Duch Święty przyszedł i powiedział, módlcie się tutaj, nie? Także bardzo fajny czas, tam nawet jakaś pani przychodziła ulicą i coś tam zaczęła opowiadać, nie wiem, z kim to rozmawiała, z tobą? Z tobą też, nie? Także taka była pogodna, po prostu nastawiona tak fajnie. Praktycznie w żadnym miejscu, oprócz tylko tego Przemyśla, że ktoś tam chce gdzieś przy szkole coś... Tak. Tam jeden raz tylko gdzieś przy szkole, czy przy jakimś więzieniu jakieś krzyki słyszeliśmy, ale to tak nie wiadomo, czy to było skierowane do nas, czy nie, bo to... Nie, Przemyśl, tak. Ale w Przemyślu też było tak, takie coś. Zaczynamy się modlić, słoneczko, nagle wyrosło na słoneczko i każdy, oj, słoneczko. Potem zaczynamy śpiewać Szyma Izrael, a to po prostu jakiś kos czy coś takiego, wiecie, tak przyleciał do, wcześniej też były gołębie jakieś nad nami, po prostu też tam sporo ptaków, to w końcu wiosna. Kos siadł nad drzewem nad nami i wyśpiewuje najgłośniej jak może razem z nami. A my śpiewamy Szyma Izrael, Adonai, a on po prostu śpiewa nad nami, mówię, no po prostu same jakieś takie znaki po prostu szczególne, wiecie. Wiatr po prostu czasami nagle się zrywał, też to czułem w Łopience na przykład, tam się modlić, wiatr taki normalnie w twarz. I w Opolu siostra mówi tak, mówi, ja 3 albo 4 miesiące temu zaczęłam odczuwać tak w sercu, jakby to było dobrze, żeby Żydzi mesjańscy przyjechali do naszego miasta i modlili się razem z nami o to miasto. W Opolu było bardzo znaczące, potężne getto, tam mnóstwo było przerzucanych Żydów i bardzo tragiczne też rzeczy się działy. I ona mówi, że takie ma pragnienie, żeby Żydzi mesjańscy przyjechali, żebyśmy mogli się razem pomodlić. I idzie w niedzielę do kościoła, a Wasyl mówi, właśnie przyjeżdżają Żydzi mesjańscy. Rozumiecie, o co chodzi? A to było jakieś 3-4 miesiące temu, kiedy taka, można powiedzieć, ostatecznie potwierdziliśmy te terminy, zatwierdziliśmy te terminy, zaczęliśmy pełne przygotowania już, nie? A druga siostra z Opola Lubelskiego 3 lata pisała pisma do władz w Poniatowej Opole bardzo blisko siebie, aby w miejscu egzekucji, tam był straszny obóz i straszna egzekucja nazwana Dożynki. Niemcy Dożynki zrobili z Żydami. 14 tysięcy jednego dnia zostało ostrzelone. 14 tysięcy, połowa miasta naszego. W jednym mieście, w jednym dniu, rozumiecie? Wyglądało tak, że po prostu oni, ci co rozstrzeliwali, CKM-y stali, wiecie, przerwy sobie robili. szklana alkoholu, druga szklana alkoholu i znowu. I po prostu ekipy wynosiły tylko trupy do rowów, zakopywali po drugiej stronie ulicy i znowu, i znowu, i znowu. Tak, tak. A potem sami stawiali egzekucję, za nami sami byli zabijani. To jest nieludzkie, to jest okrutne, wiecie. Siostra ta starała się 3 lata, aby tam pomnik w tym miejscu powstał i powstał i ona razem z nami była. Wiecie, dla takich, którzy oczekują tego, którzy modlą się o to i potem przyjeżdżają mesjańscy Żydzi razem z nami i po prostu z nimi razem modlą się w tym miejscu. Wiecie, to jest tak jakby otwarte niebo, otwarte serca. Jak wróciliśmy na obiad, króciutko, a potem mieliśmy pół godziny na to, żeby zrobić uwielbienie, staliśmy do uwielbienia, do tańców, nikt się nie musiał nic przełamywać. Od razu była radość i obecność Boża. Natychmiast po prostu. Łubudu i się dzieje po prostu. Rozumiecie? Dlatego to jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o co miałem powiedzieć jeszcze? O Ludmiłówkę. Mów na razie, tak? Czy nie? Do Ludmiłówki nie mieliśmy czasu zajrzeć. Ludmiłówka to jest miejscowość w pobliżu Kraśnika. Tam jest historia taka, że to Polacy bez udziału Niemców zamordowali Żydów. Raz, że wyzwolili część, niechcący właściwie, bo napadli na obóz niemiecki, żeby skraść kosztowności. Po prostu banda Polaków z Gwardii Ludowej, czyli tacy pobliscy Armii Ludowej, czyli tacy troszkę komuniści. Korczyński nazwisko. I on był przywódcą tej całej bandy, takiej niby partyzantki. I później były bardzo duże napięcia w tej wsi, w Ludmiłówce. I oni stwierdzili, że coś trzeba załatwić z tymi Żydami, bo cały czas są po prostu jakieś przeciwności. 4 Polaków się im przeciwstawiło, no to na następnej nocy już po prostu zostali zabici w okrutny sposób, też ci Polacy z tych właśnie rodzin, nie wiem, czy nie całe rodziny nawet, którzy nie chcieli tego, widzieli, dlaczego zabijać Żydów. To zostali najpierw oni usunięci. No jak mafia jakaś. Sami Polacy, podkreślam. Sami Polacy to zrobili. No i w następnym czasie po prostu 150 Żydów, po prostu masakra w wiosce, po prostu poszli, wyrżnęli wszystkich Polacy. A wcześniej, jeszcze bardzo ważne, że do tej grupy próbowało się dołączyć bardzo dużo Żydów, którzy uciekali z okolicznych gett i z Majdanka również. Chcieli się dołączyć do partyzantki, to byli polscy Żydzi, zrozumcie, to byli Polacy, wychowani od lat, po prostu chcieli razem z nimi walczyć. Nikt się nie dołączył, wszyscy zostali, od razu byli zabijani. I mówicie, nie, po co, za co mamy pokutować? Właśnie za to. I historia jest taka, nie mamy czasu, ale myślimy, że skrócimy drogę i jedziemy do tej Ludmiłówki. I tylko wjeżdżamy do tej Ludmiłówki, przekraczamy tablicę Ludmiłówka i coś normalnie, jakby jakiś ciężar po prostu, jakby coś po prostu w duchu normalnie na nas po prostu przyszło, wiecie, takie po prostu odczuwanie powagi sytuacji, nawet zabudowania wokół to jakieś ruiny stały. Nie wiem, czy ty pamiętasz taką jedną chatę po lewej stronie, która wyglądała jak z lat 30. po prostu. Do tej pory stoi, ktoś tam mieszka. Później jakieś ruiny po prostu, coś tam jeszcze. Taka bieda. No w lewo, w centrum tej wioski, tam później w lewo nie pojechaliśmy w taką część główniejszą, ale przejechaliśmy tak po prostu tą ulicą. Ale w ogóle wszyscy byliśmy zszokowani, nie? Wiecie, właściwie nie mamy czasu, musimy jechać do Świdnika na społeczność. A tu po prostu wjeżdżamy i po prostu jakieś takie, aż po prostu ciężar. Ja zacząłem, dziwne miałem aż w ogóle takie odczucie fizyczne, bo zacząłem uczuć taki ucisk dziwny, nie na sercu, ale po prostu tak jakoś, tak mnie coś tu przygniotło. I myślę, oj, może zmęczony jestem w końcu, wiecie, któryś dzień w trasie, prawie mało snu i w ogóle, nie? Zatrzymaliśmy się na wylociu z tej wioski przy lesie, bo tak nie wiedzieliśmy, gdzie się zatrzymać, więc przy lesie się zatrzymaliśmy, przy poboczu. Ja mówię, słuchajcie, no pomodlimy się, bo nie możemy nic zrobić. Jak już tam stałem na tej ziemi, to mówię, jak my mogliśmy tu w ogóle myśleć, że tu nie przyjedziemy po prostu. To było takie po prostu odczucie powagi sytuacji tego miejsca, wiecie. Ja normalnie czułem i myślę, że tak jest trochę, ale nie, oczywiście nie chcę tam wyroków jakichś stawiać. Ale czuję, że ci mieszkańcy jakby nie upamiętali się z tego. Tam nie ma żadnej tablicy upamiętniającej. A to, co mówię, możecie nawet sprawdzić sobie na Wikipedii. To jest jasna informacja. Historyczne są po prostu fakty na to, nie? I świadkowie. Ten człowiek Korczyński później był w rządzie Gomułki. Takich mieliśmy ludzi w rządzie. Zaczynamy się modlić. W pewnym momencie doszliśmy do tego momentu, że ja powiedziałem, zwróciłem się do nich i powiedziałem, bardzo was przepraszam ze strony Polaków i proszę was, abyście nam wybaczyli to, co uczyniliśmy my Polacy na tej ziemi. I zaczęło to ze mnie schodzić. I później Władimir zaczął też po kilku tam chwilach jeszcze tę modlitwę. On podjął głos i powiedział: my jako przedstawiciele narodu żydowskiego przebaczamy wam i błogosławimy was i waszą ziemię i tych mieszkańców. Po prostu nagle jakby to wszystko tak, wtedy dopiero tak i zeszło. Mówię: wow, takie namacalne, wyraźne doświadczenie miałem pierwszy raz. Wsiadłem do samochodu po tej modlitwie. Mówię: jejku, wjechałem do tej wioski po prostu z ciężarem, a wyjeżdżam w taki lekki sposób, tak. Mówię: ojej, jak dobrze po prostu, że stanęliśmy na tej ziemi i pomodliliśmy się. To było niesamowite, wiecie. Dlatego Bóg nam czasami daje takie wstawiennictwo w dane miejsce, rozumiecie? To nie była jedna modlitwa, my tam jeszcze pojedziemy, dlatego że to coś z tym trzeba zrobić. Nie wiem, co jeszcze zrobimy z tym. Sergiej chce coś dodać.
Chwała Bogu. Ja króciutko. Chciałbym powiedzieć tak i zachęcać was, że macie wy tutaj w terenie Polski bardzo fajny muzej, który находится w Warszawie. I on odbudowany nie tak już dawno, tak? Muzeum. I on tak odbudowany niedawno. Ile on tam? 3 roki może, da? Więcej? 2?
3 chyba na pewno.
No, jest nowy i nazywa on Polen. Co chcę powiedzieć? Bardzo fajnie, że jak kto chce poznać historię Polski, historię Izraela, jako oni przyszli w te stare wieka do Polski, jak to wszystko działało. Nie chcę o tym dużo mówić, no jak to zachęcę, albo będzie w Warszawie, to po prostu polecam. To nie jest tak drogo, tam 10 albo 15 złotych, no to po prostu my za 4 godziny, no na szybko, my na szybko przeszli. Jak kto będzie miał czas, to jeden dzień po prostu dla tego trzeba jakby położyć dla tego, wiecie. I co chciałem powiedzieć, takie jak otrzymali Żydzi, kiedy wciekali z innych krajów do Polski, to w starych wiekach, to 16 wiek gdzieś, tak?
Zaczęło się od
10 wieku. 10, 11 wiek. Jak oni wciekali i ich cadyk albo jakiś rabin, on otrzymał takie objawienie od Bogu. Nie wiem, w jaki sposób, czy to wpadło, jaki list, papier, kartka i tam... Tak, taka legenda. I mówią, że było napisane na izraelskim, to znaczy coś poles, co oznakowało, wytłumaczenie, że miejsce na nocleg, miejsce na odpoczynek, bo oni byli, tak, że możecie odpocząć tutaj, za to miejsce. I potem, kiedy oni stali na tej przystanek i przyszło objawienie, że my możemy tutaj już być, że tu jest spokojnie, że tu szalom, że tu wszystko dobrze. I wtedy Żydzi nazwali to miasto Polen. No, że tak, Polen. To pierwsze, co ja chciał. I jeszcze zaraz. Chciał powiedzieć jeszcze za wybaczenie i uzdrowienie, bo nie chcę dużo o tym opowiadać, mieli my takie świadectwo, że kiedy mieli pokutu, jak naród polski i naród ukraiński w Biesiadach, w górach, to jeden chłopak tam otrzymał uzdrowienie nóg. My nie mamy od lekarzy potwierdzenia, to chciałem to sprawdzić i żeby to było... No to tak Marcin mówi, ja muszę tak robić. I... To druga. I chcę powiedzieć, jakby zachęcać dla was, że zobaczcie wszystko tą historię, o której opowiadają nasi starsi, że na każdym miejscu było tak, że wszystko szło o wybaczenie. Że my jakby musieli zrobić taki krok, bo kiedy my przyszli do naszego Pana, do Jezusa Chrystusa, to pierwsze, co On dla nas zrobił, co? On wybaczył. A my przepraszali Jego. I tylko przed to każdy z nas może wziąć dla siebie wolność. Amen? Chwała Bogu. I ja po prostu zachęcam was. Może ktoś, kto jest w tym zale, ma jakieś niewybaczenie do kogoś. Po prostu mówię o tym, że to jest gorki korzeń. i tak? Горький корень. І попросту, як ти зробиш то пробачення до того чоловіка, той корень буде вижучений, і ти отримаєш своє оздоровлення. І то було попросту несамовито, коли я з тим хлопаком мовив, він мовив, я ніколи не мислив, що я можу вибачити українцю. Я ніколи не мислив, що я зможу попросту любити тебе, брат. Він мовив, я ніколи не мислив, що в огулі захце запрашать вас на обід. За одним столом в огулі не мислив, що буду їсти з українцем. І то ходжі о то, що в їхній родині було не вибачення до українців. І то, що зробили наші діди, да? І ще так. Барса доткнув мене такий момент, коли Борис мовив на своє слово, і він повідав таку жеч, бо вече ми, як віжонці, хочемо Бога поставити до своєї логіки. Що ми хочемо Слово Боже, щоб воно було логічне з нами, з нашим помислом, розумієте? І коли ми бачимо, що наробив там жидовський народ, ми мислимо, ні, ну логічно було, щоб їх Бог наказав, чого вони першені, чого від них всього, чого від них збавлення. І Борис мовив, що попросту, ну, ми є так призвичайні, бо ми навчені так, що, ага, то логічно, як, значить, так може бути. Ні, Бог, він діяла так, як мисле він. Амен? А ми, як його дитсько, ми попросту мусимо у нього навчитися. І втеді ніяка логіка, ніяка теологія, релігія ніц не зможе зробити навпір. А Бог попросту пред Духа Святого зробить то, що він хоче. Амен? І то мені таке слово, коротко, доткнуло, і я себе так то, ну, записав. І ще що хочу оповідати. Коли ми були в такому місці, де братя були з України, два, де ми стояли на такому щельце. Коли ми були в щельце, вони оповідали таку жеч, що коли приходив той почонг, юж, то була конечна така станція, і забирали оттуда жидов на обоз той контраційний. І он мовив, що були такі жечі, що поляки прибігали, виламували дески з тих вагонів і доставали дітсько, дітсько жидовських і забирали себе до родин польських і виховували їх. І знаєте, і я втеді, коли то я помислив собі, що дуже поляки мовлять в Польщі, що нема жидов. Коли ж мали якби таку розмову з Марчином, і Марчин мені мовив, ну нема у нас поляків. А я йому повідав, що ти із перших, що ти, ой, нема у нас жидів, а що я йому повідав, що ти із перших жидів. Розумієте? І це попросту такий приклад для мене потім доткнуло. Побачте собі, що коли доставали то дітська і виховували в родинах як поляки, вони ніколи не повідали тому дітську, що він є жидом або жидовкою. А як тим паче того, що як це була жидовка, і од неї пішли іще дітсько, то ілі жидов є в Польщі, іще, о яких не знаємо. То мені так доткнуло, що вони застали. Офіціально так виїхали. Офіціально дуже виїхало. Бо вони не хотіли, музеї то мовили, що вони не хотіли попросту заново вибудовувати то все розвалене. Но ілі не офіціально засталось. І то благословенство для народу польського. Ріще хто? Так, коли ми були в родзині, пастор Томаш, так там? Коли ми були в родзині, пастор Томаш, то мене теж так доткнуло, що вони вже понад 10 лет, ну то є як коштіл, так? Ну, я не вім. Ну, понад 22 лата вони займаються атематом іменно Ізраїля теж, так? Ну, вони займаються тим тематом, nikomu nie mówiący o tym, nikomu nie ogłaszający tego, no po prostu robili siebie, molili za Izrael, kościół u nich też nazywa się Nowy Jerusalem, i tam minora u nich namalowana na tym, i robili siebie powolutku, molili się, jeździli na cmentarze, coś tam, i on mówi, że nie szybko tak wszystko było, że zaczęło być to, co jest w tej chwili, jako Bóg zaczął coś robić dla ichniego miejsca. Powiem krótko, co już jest, że oni mają ze wszystkimi urzędnikami, tak, miejsca, dobre przyjacielskie, jak to powiedzieć, relacje, z burmistrzem, z merem, i oni mają w tej chwili bardzo dobrą programę, jako dla studii polskich wysyłają ich do Izraela na nauczenie, a z Izraela bierze studii do Polski. No tak, wymiany. Że on opowiadał, jak Bóg załatwił im miejsce dla budowy kościoła, że on opowiadał, ile mają program dla tego, dla rozwitku biznesu, bo dużo młodzieży chciało wyjeżdżać z tego miejsca, z tego kraju, i oni prosto molili, mówili: Bóg, zrób tak, żeby nasz tam burmistrz albo mer dostał dla siebie objawienia, jak zrobić, żeby w naszym miejscu było błogosławienie, była praca, był dobry biznes. I wiecie, jak on, kiedy my z nim rozmawiali tam po śniadanku, i on mnie mówi, wiesz, jak to wyglądało, że on mówi, w jeden moment, kiedy burmistrz przyszedł w pracę, i mu położyli na stół jakąś taką miejscową gazetę, w której była napisana taka reklama, albo że jakaś firma, największa firma w Polsce, co oni tam wyprodukowują? No dobra, jedna z mocnych firm zapraszała, jak to, współpracować różnych tam ludzi. I той burmistrz, on знав, że їхній край є такий не дуже, но Бог доткнув його серце, щоб вписати то. І він повідав своєму помічнику: "Так, впиш нас туди, і же все буде по". Ну, добре, і відслали то письмо. І потім прийшло то запрошення, і вони мовлять: "Чи можемо ми до вас приїхати оглядати ваше місце?" Ну, ті мовлять: "Так, очевидно, приїжджайте". Ну, вони приїхали, почили на місце. Мовлять: "О, логістичне, географічне ваше місце не підходить для такого бізнесу. А чи зможемо ми тут газ привезти, бо нема газу на тому місці, де хали треба вибудовувати?" А бургмістер стоїть такий: "Зробимо газ!" То йому: "А чи воду зможемо?" "І вода буде. А чи пронт зможемо почати?" "І пронт, всього буде, що ви тільки скажете". І Бог йому так положив на серце, вже повибудовували ті хали. І зараз то місце, ну, попросту для мене було несамовито. Так я... Малютке місце, географічне і логістичне, некорисне, що ніц не було, і Бог так зробив для того місця, бо вони вольчили і молили за Ізраїль. 22 роки вольчили за Ізраїль. Молились, на дзвентаж ходили, там щось там робили. А, і ще одна кужеч, що вони зробили. Що був помнік, так? Той помнік. І вони той помнік принесли, що з міста цвинтажа до міста там Муженда, чи що там, обок? Недалеко синагоги. І то було в центрі міста. Для чого вони то зробили? Бо той помнік був в такому місці, що там, ну, страшно просто. І Бог положив на серце зробити їм, щоб був той помнік в центрі міста. Вече? І попросту для мене то, в общем, як то, процвітає город. Місто розквітає.
Так,
Так, що Бог то не остановив на тем, і вже іще розбудовують халі, іще будуть мати 400 місць для роботи. Ну і я скончу, що попросту, як у місто, де три релігії, були ж ми во Владаві, і мені теж доткнуло, що таке містечко, що поєднають 3 релігії в одне місце. І теж щось Бог не самовіте там робить. Попросту, як ідеш по тому місці, маєш таке відчуття чогось несамовітого. Бо вече найвенша моць є наше єднощі. Найвенша моць. Вече, як поєднаються народи, і бендем увельбать єдного пана, і пшидем ми в Новий Єрушалаєм, то наш отець, он буде тішитися тим, що ми прийшли уж з єднощу. І то, що вже всіх нас об'єднує, то є його милость, так? І він чека на нас попросту, щоб всі ми стали єднощю. Як у костьоли, бо то є проблем і в костьолах, розумієте? По-перше, то є проблем в костьолах. Вже ми всі, а ні, то жили на святковці, а ні, там, то бабчисті, а ні, то там це. Но ми, як віжонці, з'єднаємось, і для Пана то буде найліпше, що може бути. Амен? Алілуя.
Добре, вже кончимо за хвильку. І powiem так, що то не було для них łatwe, то було widać. I były, wiecie, takie momenty, wiecie, nieraz tak jak mówimy, 5-6 modlitw dziennie nieraz. Oni musieli przypominać się, utożsamiać się z tymi krzywdami zadanymi na rogu i za każdym razem, kiedy my modliliśmy, prosiliśmy o przebaczenie, ta gotowość do przebaczenia była niesamowita. I jedną rzecz bardzo chcę wam teraz powiedzieć, to mówi człowiek z innej grupy, chyba z, nie wiem skąd, ale spotkali Żydówkę, gdzieś w jakimś obozie to było, w którymś z obozów koncentracyjnych, spotkali Żydówkę z Izraela, która tam była i na początku była bardzo niechętna tak jakby do nich, ale później oni zaczęli opowiadać, co oni robią i tak dalej. Po co są ta modlitwa, że kochamy Izrael, że robimy przebaczenie, że prosimy, ją też przepraszali, prosili o przebaczenie. Ona została bardzo dotknięta i powiedziała taką rzecz i mnie to dotknęło, słuchajcie. Ona powiedziała, że bo ona mieszka w Izraelu teraz. Powiedziała, bardzo ciężko tam się żyje i czujemy się bardzo samotni. I ona swoje serce otworzyła i zaczęła mówić, czujemy się samotni. Mówi, Europa staje się przeciwko nam. ONZ przeciwko nam. Stany Zjednoczone też odwracają się w tym momencie od Izraela. Wszystkie kraje, które ich otaczają, arabskie, przeciwko nim. I ona mówi, naprawdę my to czujemy, oni to czują w sercach, czują samotność, czują tą nienawiść z innych po prostu krajów. Oni są otoczeni taką atmosferą. Więc wierzę, że to, co właśnie teraz, wiecie, Bóg robi, to Bóg chce, żeby Kościół był dla nich pociechą. Kościół Chrystusa. Pomimo całej tej atmosfery wokół Izraela, Kościół z wszystkich narodów może stawać, i może być dla nich pocieszeniem. I może po prostu tak jak my też na wielu miejscach kończyło się tak, że krzyczeliśmy. Żyj Izraelu! Kochamy Cię Izraelu! Błogosławimy Izrael! Dziękujemy Ci Izraelu! I to jest to właśnie, co na przykład Edward ten Marzon zorganizował, tak? Że słuchaj, tam przez wiele dni w Izraelu w telewizjach to puszczali. Marsz z Polski poparcia. O co chodzi? Nie Żydzi idą w Polsce z flagami Izraela, z flagami Polski, w ogóle transparenty jakieś, po prostu o Izraelu pozytywne i masz po prostu w Polsce popierający Izrael. Dlaczego oni to ciągle powtarzali przez wiele dni w telewizjach? Wiecie dlaczego? Bo to dotykało ich serc i niosło im pocieszenie, że są w świecie ludzie, którzy nie mają do nich nienawiści, ale którzy po prostu mówią, że są wdzięczni, że kochają, stoją po prostu razem z nimi. I to jest rola Kościoła. Ja jestem tego pewien. Bo to się wszędzie, jak się słucha. We wszystkich narodach. I to jest też coś, co my po prostu czego się stajemy częścią. I na koniec przeczytam fragment, co Borys przeczytał też. Izajasza. Od 4 wersetu.
Jeszcze powiem taką rzecz, bo gdzieś słyszałem, że coś u nas, jakieś słuchy, że duch syjonizmu jest. Nie wiem nawet, co to jest duch syjonizmu. Właśnie wiem, że ludzie właśnie mówią negatywnie o pomyśle, który był zrodzony, bo syjoniści to byli ci, którzy mieli pierwsze pragnienie wrócić do Izraela, żeby odnowić państwo Izrael. Oczywiście byli w stanie walczyć za to i oczywiście ja troszkę czytałem i powiem tak, to nie jest tak, że stojąc za Izraelem zgadzam się ze wszystkim, co Izrael robi. Izrael też ma nieraz złe postawy do Arabów, do Palestyńczyków i też nie wszystkie ich akcje są okej. I Bóg też, to rozumiecie, żeby to było jasne. Ale generalnie powiem tak, skąd my czerpiemy w ogóle takie informacje? Z jakichś internetów, z jakichś różnych stron. Powiem wam tak, my mamy świętą księgę. Gdzie tu jest mowa o jakimś duchu syjonizmu? Negatywnym. Czy odnowienie państwa Izrael jest czymś negatywnym czy pozytywnym? To jest wypełnienie się proroctw. To, co też było mówione, dlaczego Luter pewne rzeczy po prostu zrobił? Wiecie dlaczego? Bo on po prostu czytał to, czytał i mówi, słuchajcie, to się już nie wypełniło, to znaczy oni są przeklęci na zawsze. Nie wypełniły się żadne z tych proroctw, po prostu nie ma Izraela. I zbudował całą teologię odrzucenia Izraela i nienawiści do Izraela. Ale my już nie możemy tak powiedzieć, bo w 1948 roku te wszystkie dziesiątki proroctw o tym, że Bóg mówi zgromadzę ich z wszystkich ziem i czytaliśmy, tak, Jeremiasz 16, że przychodzą dni, że się już nie będzie mówić, że Pan, który wyprowadził ich z Egiptu, ale Pan, który sprowadził ich z północy i z wszystkich krajów. To jest potężniejsze świadectwo niż wyprowadzenie Izraela z Egiptu, bo tam byli 400 lat w niewoli, a tutaj ponad 2000 i nagle Bóg to zrobił na naszych oczach. I to nie jest żaden duch syjonizmu, to jest po prostu działanie Ducha Świętego, który wypełnia proroctwa, które są zapisane w tej Bożej Świętej Księdze. Okej? Okay? Żeby to... Więc poczytajmy jedno z takich proroctw. 52 rozdział Izajasza, 4 wersetu. Bo tak mówi Wszechmocny Pan. Mój lud zstąpił niegdyś do Egiptu, aby tam przebywać jako obcy przybysz. Potem Asyryjczycy gnębili go bez powodu. Lecz teraz co mam robić? Mówi Pan. Gdyż mój lud został niezasłużenie zabrany. Jego tyrani chełpią się, mówi Pan. A moje imię ustawicznie jest lżone dzień po dniu. Dlatego mój lud pozna moje imię. Zrozumie w owym dniu, że to ja jestem, który mówi, oto jestem. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie. I my zawsze to też do ewangelizacji bierzemy. Okej, ale czytajmy to w tym zrozumieniu, w kontekście. Który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, do syjonizmu, tak? Do Syjonu. Twój Bóg jest królem. Słuchaj, twoi strażnicy podnoszą głos. Ja wiem, że myśmy to robili. Amen. Na tym turze. Razem radośnie wykrzykują, bo na własne oczy oglądają, jak Pan wraca na Syjon. Dla mnie wracanie Pana na Syjon to jest też odnowa państwa Izraela.
Amen.
Ja się cieszę razem z Izraelem, widząc wypełnianie się tych wszystkich proroctw. Wykrzykujcie, śpiewajcie radośnie razem gruzy Jeruzalemu, gdyż Pan pociesza swój lud, wykupuje Jeruzalem. Pan obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. I też te wyciągnięte ramię objawia się w odnowie państwa Izrael i to jest świadectwo dla wszystkich narodów. Dla wszystkich narodów. I to jest tak, że mówię, nie dajmy się gdzieś zwodzić jakimś różnym historiom dziwnym, niewziętym z Pisma Bożego, tylko po prostu bądźmy mądrzy i trzeźwi. Wiecie, w Kolosańskim Pan Paweł mówi tak, że nie dajcie się zwieść przez jakieś rzekome, jakieś po prostu różne, jak tam jest to napisane? Tak, że jakieś czcze urojenia, filozofie, tak, jakieś opowiadanie różnych historii, ale one nie mają korzenia w Słowie Bożym. Okej? Okay?